Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Zapraszam wszystkich słuchaczy na rozmowy niedokończone. I witam w naszym studio pana doktora Krzysztofa Kawęckiego z Prawicy Rzeczypospolitej.
Witam serdecznie, słuchacze Radia Maria, szczęść Boże.
I witam pana Piotra Mazurka, publicystę, działacza społecznego.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Dzisiaj zajmujemy się tematem żołnierze niezłomni. Podziemna armia powraca. Żołnierze niezłomni, nazywani też żołnierzami wyklętymi, to są żołnierze ci, którzy tuż po wojnie zostali oszukani przez Sowietów, którzy bohatersko dalej walczyli o wolną Polskę. I są to żołnierze, którzy zostali zapomniani w jakiś sposób przez historię. Przynajmniej próbowano nam wtłoczyć do głowy, że takich żołnierzy nie było, bohaterskich, wręcz przeciwnie, że to żołnierze, którzy nie zasługują na żaden szacunek nasz, historyczny. A jednak wszystko się odmienia.
Tak jest. No póki co nie udało się komunistom osiągnąć tego celu. Antykomunistyczna, niepodległościowa konspiracja po II wojnie światowej, zwana właśnie tą czasem drugą konspiracją, żyje w świadomości Polaków dzięki różnym inicjatywom społecznym. A przypomnijmy, że ta konspiracja była dalszym ciągiem istnienia i konspiracji polskiego państwa podziemnego. Żołnierze niepodległościowego, antykomunistycznego podziemia po 1945 roku wcześniej byli w szeregach Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i innych organizacji i formacji niepodległościowych. To podziemie antykomunistyczne było odpowiedzią na zajmowanie przez Sowietów polskich ziem, tak zwanych Kresów Wschodnich, a następnie okupację Polski Centralnej przy pomocy komunistów z Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii Ludowej. No do takiej, można powiedzieć, takiej rangi, symbolu urasta fakt, że gdy w krajach zachodniej Europy świętowano zakończenie II wojny światowej, żołnierze Narodowej Organizacji Wojskowej pod dowództwem legendarnego Franciszka Przysiężniaka, pseudonim Ojciec Jan, stoczyły bitwę we wsi Kuryłówka, całodzienną bitwę z oddziałami NKWD, a w nocy już z 8 na 9 maja 1945 roku, a więc chwili zakończenia formalnego II wojny światowej, żołnierze ze zgrupowania majora Jana Tabortowskiego, pseudonim Bruzda, atakowali Grajewo, by uwolnić z rąk komunistów aresztowanych polskich patriotów. Akcja podziemia polskiego miała charakter samoobrony przed działaniami NKWD i rodzimych komunistów, której to celem tej akcji było wyniszczenie właśnie przez komunistów, przez Sowietów polskiej elity, działaczy właśnie polskiego państwa podziemnego, przedwojennych również partii politycznych, Stronnictwa Narodowego, Stronnictwa Pracy, Polskiej Partii Socjalistycznej, Wolność, Równość, Niepodległość, a także wspomnianych żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i innych formacji niepodległościowych. W działalności zbrojnych konspiracji w latach 1944-1956 wzięło udział łącznie około 250 tysięcy ludzi, w tym 20 tysięcy żołnierzy walczących w różnych właśnie formacjach. Do walki z tym podziemiem niepodległościowym komuniści rzucili cały aparat terroru. W pacyfikacji brały udział oddziały Armii Czerwonej i NKWD. Bez sowieckiego wsparcia, co przyznawał sam Władysław Gomułka, rządy komunistyczne nie utrzymałyby się nawet kilka dni. Do największych organizacji zbrojnego podziemia antykomunistycznego należały Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, Narodowe Siły Zbrojne, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, Konspiracyjne Wojsko Polskie, Ruch Oporu Armii Krajowej i szereg innych organizacji, także różnych zgrupowań. Mimo, że w zasadzie podziemie niepodległościowe zostało w dużym stopniu rozbite do 1947 roku, na przykład w 1949 roku w takim dużym procesie zamordowano po procesie i wcześniej oczywiście trwającym okrutnym śledztwie, zamordowano w więzieniu mokotowskim ostatniego komendanta Narodowych Sił Zbrojnych Stanisława Kasznicę i jego zastępcę Lecha Neymana. Mimo to po 1947 roku nadal działały struktury konspiracyjne. Ostatnie oddziały zostały rozbite w 1953 roku. Zaś pojedynczy powstańcy byli aresztowani lub zabijani wiele lat później. Ostatni żołnierz niezłomny, Józef Franczak, pseudonim Lalek, zginął w walce 21 października 1963 roku. Po śmierci ostatniemu partyzantowi Polski Niepodległej obcięto głowę i potajemnie pochowano w bezimiennej mogile. Ci, którzy przeżyli komunistyczne więzienia przez cały okres PRL-u, byli poddani inwigilacji przez UB, później przez Służbę Bezpieczeństwa, a ich rodziny były niejednokrotnie szykanowane. Dzieci, które często nie pamiętały swoich ojców, były napiętnowane jako synowie, córki, bandyty. Trzeba przypominać, że na przykład Andrzej Kiszka, pseudonim Dąb, żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, aresztowany 31 grudnia 1961 roku w bunkrze, gdzie się ukrywał, opuścił więzienie dopiero w sierpniu 1971 roku. Jeszcze inna symboliczna postać, Franciszek Cieślak, żołnierz Armii Krajowej, od 1945 roku żołnierz Ruchu Oporu Armii Krajowej w powiecie Mława. Od lata 1946 roku był z kolei członkiem Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Był dowódcą licznych akcji przeciwko UB, KBW, MO. Ciężko ranny, aresztowany na polu bitwy 24 listopada 1946 roku. Skazany został na karę śmierci, zamieniono na dożywocie. Co ciekawe, zwolniony w 1956 roku, powrócił do konspiracji. W 1958 roku zorganizował w powiecie Mława młodzieżową organizację konspiracyjną, która zdobyła m.in. 14 sztuk broni. Aresztowany i skazany znów został na 5 lat więzienia, które odbył w całości. Po zwolnieniu w 1964 roku zorganizował w Gdańsku grupę antykomunistyczną do walki zbrojnej i likwidacji po prostu działaczy partyjnych i państwowych. Aresztowany we wrześniu 1965 roku i skazany na 12 lat więzienia, zwolniony został w 1972 roku. Łącznie w więzieniach PRL spędził 21 lat i 6 miesięcy. Ale jeszcze może warto przypomnieć jeszcze jedną postać. Zygmunt Olechnowicz, kresowy żołnierz Anatola Radziwonika, walczącego właśnie na Wileńszczyźnie między innymi. Przez całe, można powiedzieć, swoje życie był więziony w sowieckich łagrach, w obozach psychiatrycznych i zmarł w sowieckim więzieniu w latach 90. Fantastyczna postać, bohater, można powiedzieć, no, sumienie polskiego podziemia niepodległościowego. Szacuje się, że w PRL wykonano ponad 5 tysięcy wyroków śmierci na polskich patriotach. 21 tysięcy zostało zamordowanych w komunistycznych więzieniach. Blisko 20 tysięcy zabitych podczas walk zbrojnych, co najmniej 50 tysięcy wywiezionych do obozu w Związku Sowieckim. Około 250 tysięcy zostało skazanych za tak zwane przestępstwa polityczne. Dziesiątki tysięcy trafiło do obozów pracy i kopalń. No i właśnie z inicjatywy świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jak pamiętamy, i świętej pamięci prezesa IPN Janusza Kurtyki, a także oczywiście z inspiracji środowisk kombatanckich, różnych organizacji, stowarzyszeń, zgłoszony został projekt ustawy o ustanowieniu dnia 1 marca Świętem Żołnierzy II Konspiracji. Ostatecznie w 2011 roku 1 marca ustanowiono narodowy 1 marca ustanowiono Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Stało się to w 60. rocznicę zamordowania w więzieniu na warszawskim Mokotowie przywódców 4. Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN. Wcześniej przeszli oni długoletnie śledztwo. W wyniku tortur prezes WiN-u, podpułkownik Łukasz Ciepliński, stał się kaleką i niemalże stracił słuch. Kapitan Józef Rzepka postradał zmysły, a kapitan Franciszek Błażej, jak wspominali świadkowie, był w takim stanie, że ciało odpadało mu od kości. O godziny 20 w odstępach kilkuminutowych strzałem w tym głowy zamordowano w piwnicach więzienia na Rakowieckiej 7 członków ostatniego kierownictwa Zrzeszenia WiN. I to jest właśnie to wydarzenie, które ten dzień, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, jest ustanowiony właśnie jak gdyby dla upamiętnienia tego symbolicznego wydarzenia, oczywiście upamiętnienia całego podziemia niepodległościowego. Podpułkownik Ciepliński w grypsie do żony i syna z grudnia 50 roku pisał, cytuję: Wisiu, wierzę, że Chrystus zwycięży, Polska niepodległość odzyska, a godność ludzka zostanie przywrócona. Wierzę, że dziecko wychowasz na dobrego Polaka. Wierzę wreszcie w ciebie, Andrzejku. Wierzę, że żył, pracował i działał będziesz dla tych samych wartości. To moje wielkie szczęście. W PRL żołnierzy podziemia nazywano zaplutymi karłami reakcji, faszystami, bandytami, reakcyjnym podziemiem. Jednocześnie gloryfikowano pseudokombatantów z tak zwanego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z BOWiD-u. To jest tak naprawdę funkcjonariuszy UB, Informacji Wojskowej, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Milicji, ORMO, którzy wcześniej byli członkami PPR i partyzantki podporządkowanej Sowietom, czyli z Gwardii Ludowej. W służbie komunistycznej propagandy byli historycy, wielu pisarzy, a także kinematografia. I tylko kilka słów chciałem powiedzieć, ograniczyć się do kilku też wybranych oczywiście przykładów z tego ostatniego obszaru, to jest kinematografii polskiej, bo obraz też miał kształtować, miał oddziaływać mocno nawet na podświadomość Polaków. W latach 50. na przykład był taki film niejakiego Zbigniewa Kiersteina W pogoni za bandą o Narodowych Siłach Zbrojnych. Aleksander Ford nakręcił film według książki Kazimierza Koźniewskiego, komunistycznego propagandysty, Piątka z ulicy Barskiej, w którym to filmie polakowskie podziemie dokonuje licznych zabójstw, a nawet usiłuje wysadzić trasę WZ w Warszawie, więc miał wyobraźnię ten Koźniewski. Pierwszym filmem o Narodowych Siłach Zbrojnych, w którym przedstawieni są oni jako bandyci, były Pierwsze dni. To był film z 1951 roku w reżyserii Jana Rybkowskiego. Wymieniam nazwiska reżyserów, bo zrobili oni kariery reżyserskie i filmowe później w PRL. Zapewne też dzięki temu, że tworzyli tak ohydne rzeczy. Na podstawie na przykład powieści Aleksandra Ścibora-Rylskiego, Jerzy Kawalerowicz wyreżyserował film pod tytułem Cień, gdzie zwalczanie bandytów, jak to mówiono, z NSZ-u ukazany jest jako właściwe i słuszne moralnie. Premiera miała miejsce zresztą 1 maja 1956 roku. Tadeusz Konwicki był autorem scenariusza i reżyserem filmu Zaduszki. Tutaj żołnierze NSZ-u likwidują swojego kolegę, gdyż nie zgadzają się na jego związek małżeński. Wyobraźnia reżysera i pisarza. W dwóch filmach Zbigniewa Kuźmińskiego, zresztą znanego skądinąd z realizacji dobrego filmu Nad Niemnem, ostatniego jego filmu, ten właśnie z 1976 roku na podstawie powieści Bratnego, pod tytułem Ile jest życia? Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych zabijają niewinnych młodych ludzi. Podobnie w filmie Jana Rybkowskiego na podstawie scenariusza komunistycznego propagandzisty Ryszarda Frelka. Żołnierze NSZ-u pokazani są jako bandyci, którzy rabują spokojnych pasażerów pociągu. A w filmie na przykład Nagrody i Odznaczenia w reżyserii Jana Łomnickiego, który jest także autorem scenariusza, NSZ-owcy z kolei chcą zabić rannych członków Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Z kolei film Ewy i Czesława Petelskich Ogniomisz Kaleń przedstawia w najgorszym świetle postać autentyczną majora Żubryda z NSZ-u. Przykładów można mnożyć i tylko wspomnę na końcu o dorobku w cudzysłowie Kazimierza Kuca. W filmie Linia z 1974 roku opisywał życie sekretarza partii komunistycznej. Rok później wyreżyserował film Znikąd donikąd, gdzie po raz kolejny zostali zdyskredytowani żołnierze podziemnego oddziału i pokazane zostały rzekome zbrodnie akowskiej bandy na Żywiecczyźnie. No, nie dziwią zatem wypowiedzi Kazimierza Kuca, jak ta ze stycznia tego roku, że jeśli PiS wygra wybory, to, cytuję, trzeba się pakować i z tego kraju uciekać. Proszę zauważyć, jak oni nadużywają tego określenia ten kraj. Nigdy nie mówią nasz kraj, mój kraj. I na koniec warto przypomnieć tę listę hańby, nazwiska tych 8 posłów, którzy w Sejmie byli przeciw ustanowieniu Dnia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i nazwiska tych 3, którzy się wstrzymali w głosowaniu nad ustanowieniem 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przeciw było 5 posłów Platformy Obywatelskiej: Jerzy Fedorowicz, Leszek Korzeniowski, Alicja Olechowska, Jan Rzymełka, Jadwiga Zakrzewska, zresztą wiceminister obrony narodowej swego czasu, a z SLD Artur Ostrowski. Przeciw byli też 2 niezrzeszeni posłowie, Andrzej Celiński i właśnie wspomniany wcześniej Kazimierz Kuc, zresztą ostatnio zaangażowany też w działalność separatystycznego, antypaństwowego ruchu autonomii Śląska. Wstrzymali się natomiast posłowie SLD, Marek Balicki, Tomasz Kamiński, Sławomir Kopciński.
I można było się spodziewać, że więcej na przykład ludzi z SLD będzie przeciwko, a tutaj taka jest niespodzianka. Ale wracając jeszcze w ogóle do samego tego fenomenu tych żołnierzy. Co takiego w nich było, że tak się ich bano, że po prostu postanowiono się ich pozbyć poprzez przecież, tak pan doktor mówił, strzał w tył głowy, tak w większości te wyroki były wykonywane. I też i później i ta historia, i te filmy, czyli naprawdę się ich bano. Ale co takiego było w nich, aż takiego, że nie wiem, cały komunizm mógł upaść poprzez ich postawy, czy...
Przede wszystkim reprezentowali majestat, można powiedzieć, II Rzeczypospolitej, reprezentowali ciągłość państwa polskiego, tę żywą ciągłość niepodległej Rzeczypospolitej. Tej niepodległej Rzeczypospolitej, która była solą, można powiedzieć, wokół tych wszystkich sił bolszewickich. Już można powiedzieć, kiedy Sowieci próbowali zabrać nam tę niepodległość w 1920 roku przy aktywnej działalności komunistów, którzy wspierali wówczas Armię Czerwoną. Później przecież Komunistyczna Partia Polski, agentura międzynarodówki Kominternu, sekcji właśnie sowieckiej, to reprezentowała oczywiście interesy, agenturalne interesy Sowietów. Podobnie również Polska Partia Robotnicza i Gwardia Ludowa, której tak naprawdę głównym celem PPR-u było zbieranie informacji o polskim podziemiu niepodległościowym. I później dzięki temu Sowieci po prostu mieli bardzo dobre rozeznanie i aresztowali bardzo wielu działaczy, ludzi zaangażowanych w podziemie. A zatem była to jak gdyby po pierwsze konsekwencja naturalnego ich działania po prostu. Tego działania, które reprezentowali poprzez właśnie KPP, PPR i później, kiedy właśnie już zdobyli władzę. Więc przede wszystkim no to wynikało z ich agenturalnej postawy wykonywania bezwzględnie właśnie poleceń Stalina międzynarodówki komunistycznej. Natomiast rzeczywiście żołnierze podziemia niepodległościowego byli bardzo, bardzo dla nich niebezpieczni. To była ta elita, to było młode pokolenie Polaków wychowanych, którzy już pobierali te nauki, którzy kształtowali swoją osobowość właśnie w II Rzeczypospolitej, bo II Rzeczypospolita, Polska niepodległa, ukształtowała ich osobowość. I chodziło o to, żeby po prostu zniszczyć II Rzeczypospolitą. Te wszystkie procesy to były tak naprawdę, był to sąd nad II Rzeczypospolitą. Te wyroki, te strzały w głowy, to tak naprawdę był strzał w niepodległą Polskę.
Podziemna Polska, podziemna armia powraca. Są teraz różne inicjatywy, między innymi młodzieżowe, których tutaj też pan Piotr Mazurek jest tej młodzieży przedstawicielem.
Tak, od kilku lat mamy taką intensyfikację tych różnego rodzaju inicjatyw, ze szczególnym uwzględnieniem takich projektów, które są przez ludzi młodych podejmowane. Ja jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Koliber i to stowarzyszenie z jednej strony zainicjowało akcję Goń z pomnika bolszewika, czyli akcję, która dotyczy tej drugiej strony, tej strony, która była oprawcami żołnierzy wyklętych, żołnierzy podziemia niepodległościowego, dlatego że uważamy, że nasze państwo jest w stanie pewnej schizofrenii. W jednym z miast, konkretnie w Kępnie, znajduje się takie ciekawe skrzyżowanie. Skrzyżowanie ulicy Armii Krajowej i ulicy Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, prawda? Więc mamy tam skrzyżowanie AK i PKWN. No i naszym zdaniem polskie państwo znajduje się właśnie na takim skrzyżowaniu. I z jednej strony są te odwołania do tradycji jakowskiej, NSZ-owskiej, żołnierzy podziemia niepodległościowego, bo mamy przecież to święto 1 marca, a z drugiej strony mamy te wszystkie miejsca honorujące oprawców tychże żołnierzy, bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego. Więc akcja Goń z pomnika bolszewika powstała po to, żeby z tą sytuacją niewątpliwie nienormalną, paranoiczną, schizofreniczną coś zrobić, żeby tą sytuację po prostu rozwiązać. My przygotowaliśmy bazę różnego rodzaju miejsc gloryfikujących komunistycznych funkcjonariuszy, członków KPP, Gwardii Ludowej, Armii Ludowej, PPR-u, informacji wojskowej, również miejsc upamiętniające Sowietów. W całej Polsce jest takich miejsc co najmniej kilkaset, jeżeli nie kilka tysięcy. Moim zdaniem te najbardziej bulwersujące znajdują się w Warszawie, ponieważ tam jednak opór jest największy i widać, że władze miasta, mimo tego, że media patrzą na ręce, że organizacje społeczne krzyczą, że jest coś nie tak, to władze Warszawy niestety, ale nie reagują, albo jeżeli już to reagują, ale w sposób absolutnie niestosowny. Chodzi przede wszystkim o pomnik polsko-sowieckiego braterstwa broni, który stoi na warszawskiej Pradze, w miejscu, w którym znajdowało się tuż po wojnie, znajdowała się siedziba rządu tymczasowego. I jest to miejsce, które w tamtym czasie było otoczone przez katownię, gdzie żołnierze właśnie wyklęci, czyli żołnierze Armii Krajowej, NSZ-u, WiN-u, byli torturowani przez UB, informację wojskową, jak również Sowietów. I w tym miejscu, żeby upodlić tą Pragę, upodlić Warszawę, upodlić te ofiary sowieckiego i na terenie Polski komunistycznego totalitaryzmu, postawiono ten pomnik. Innym przykładem jest pomnik generała Berlinga, mamy pomnik naprzeciwko byłej siedziby KCPZPR poświęcony partyzantom komunistycznym, mamy całego różnego rodzaju nazwy ulic, chociażby Aleja Armii Ludowej, ulica Teodora Duracza, ulica Związku Walki Młodych, rozmawialiśmy w telewizji Trwam na temat Hanki Sawickiej, no właśnie Hanka Sawicka jest patronką chociażby szkoły w Kielcach i ulicy w Kaliszu, a Związek Walki Młodych, czyli formacja, która była między innymi przez nią tworzona, ma ulicę na Ursynowie i co ciekawe, ta nazwa została zmieniona, ale radni SLD zaprotestowali i cofnięto to. A więc nasza akcja jest cały czas w toku, ma także walor edukacyjny, nawet jeżeli nie wszędzie, chociaż są sukcesy, co podkreślam, są tacy samorządowcy, którzy odpowiadają pozytywnie na nasze apele o zmiany tych nazw ulic, o usuwanie tych miejsc, ale nawet jeżeli w niektórych miejscowościach, tak jak w Warszawie, nie udaje się dokonać zmian nazwy czy usunięcia pomnika, to i tak ten aspekt edukacyjny jest ważny, ponieważ coraz to nowe osoby dowiadują się o tym, że coś jest nie tak, że ta sytuacja nie jest normalna.
Padły też przedtem tytuły filmów, które zakłamują obraz tych żołnierzy niezłomnych. Natomiast też pojawiają się ostatnio filmy, które jakoś odkłamują. Chociażby ten taki serial Czas Honoru. Gdzieś tam ukazuje pewną grupę ludzi, z którymi się gdzieś widz zaczyna utożsamiać, obdarza ich dobrymi takimi emocjami i też na ich przykładzie pokazuje, jak oni byli no właśnie traktowani zaraz po wojnie. Jak ci bohaterowie, którzy cały czas walczyli o Polskę.
Tak, to chlubny rzeczywiście jeden z wyjątków, Czas Honoru, bardzo dobry film, ale no mimo wszystko w tej telewizji publicznej tematyka, o której mówimy, występuje w sposób zupełnie śladowy. Tutaj jeśli chodzi o filmy, to przy okazji właśnie tych uroczystości, obchodów, upamiętniających żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych. Są różne festiwale filmów, jest prezentacja filmów, bądź też przygotowanych przez filmów dokumentalnych przez Instytut Pamięci Narodowej, bądź też poprzez, których reżyserami są osoby, które no, przybliżają te sylwetki. No, na przykład filmy, tu warto wspomnieć, pani Aliny Czerniakowskiej, na przykład Jeszcze się Polska o nas upomni, czy inny film, Czy warto było tak żyć. No, szereg innych jeszcze tutaj filmów można wymienić. Tylko właśnie, jak mówię, generalnie one są jak gdyby nieobecne w tym obszarze telewizji publicznej. Ale myślę, że te działanie, te filmy niezależne również tworzą pewną atmosferę. Dzięki temu pewnie też Czas Honoru mógł powstać, ale oczywiście chwała i reżyserom, i scenarzystom, i aktorom.
Ten film też ma chyba patronat, miał świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego.
Tak.
Coś tam właśnie...
Tak.
Także, on stał gdzieś za tym filmem też chyba.
Tak, także to oczywiście tak pokazuje pewną rangę i wartość i jak gdyby właściwy kierunek, że państwo po prostu musi tutaj też aktywnie promować. No ale póki co to są raczej takie działania, powiedziałbym, niezależne. Wiemy też o różnych trudnościach w postaci innych filmów, brak pieniędzy i tak dalej. No ale też można powiedzieć o tutaj też w takich no, działaniach, powiedzmy na przykład piosenkach, czy też nawet pieśniach czasem związanych właśnie i z podziemiem niepodległościowym, i z naszą historią najnowszą. No, warto wymienić tutaj znakomite ballady, piosenki pana Andrzeja Kołakowskiego, zespół Depres, panów Leszka Czajkowskiego, Pawła Piekarczyka, no i tutaj oczywiście wielu innych. Mówię to oczywiście, wymieniam tylko przykładowo. Zresztą w tym roku uroczystości zorganizowane przez Społeczny Komitet Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych były bardzo imponujące, bo nie tylko w Warszawie, ale również w wielu innych miejscowościach. No na przykład w Warszawie w 24 miejscach, gdzie znajdowały się katownie UB i NKWD, więzienia, miejsca przesłuchań, śmierci, gdzie zostali potajemnie pogrzebani żołnierze niezłomni, miały miejsce inscenizacje grup rekonstrukcyjnych, wystąpienia, złożenie wieńców. No a i taki można powiedzieć również przed grobem nieznanego żołnierza odbył się apel poległych. Po zakończeniu uroczystości zebrani, niosąc portrety kilkuset żołnierzy wyklętych oraz biało-czerwone flagi, przemaszerowali do archikatedry świętego Jana, jak co roku, już po raz czwarty. No coś trzeba oczywiście powiedzieć o tych też działaniach pozytywnych, tych dobrych działaniach. Tutaj pan Piotr Mazurek mówił o tych niepokojących rzeczywiście sytuacjach, które mają miejsce w wydarzeniach w Warszawie. To są rzeczy bulwersujące, skandaliczne. Rzeczywiście szczególnie ten pomnik Braterstwa Broni, tak zwanych Czterech Śpiących, który znajduje się na warszawskiej Pradze. Miejscu, w którym szczególnie właśnie uświęcony, można powiedzieć, bohaterstwem i krwią tych żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, dlatego że tam było, prawda, bardzo wiele tych katowni i miejsc właśnie, gdzie oni zginęli. Ale no, jak mówimy o tych pozytywnych jak gdyby aspektach, to na przykład Rada Miasta Stołecznego Warszawy w ostatnich dniach jednogłośnie przyjęła uchwałę na temat uhonorowania pułkownika Witolda Pileckiego pomnikiem. Uchwała określa lokalizację, to akurat jest Pas Zieleni przy Alei Wojska Polskiego na Żoliborzu i nawet już wskazuje inwestora w postaci stołecznego ratusza, bo rzeczywiście na to sobie pułkownik Pilecki zasłużył, jest honorowym obywatelem miasta Warszawy. Albo na przykład gimnazjum w Białej koło Radzynia Podlaskiego od 1 marca 2004 roku ma za patrona żołnierzy wyklętych. To pierwsza szkoła w Polsce niosąca to imię.
Była mowa o między innymi o muzyce, o piosenkach, które powstają przez współczesnych takich bardów śpiewane. Ja proponuję, abyśmy posłuchali piosenki Pawła Piekarczyka pod tytułem Żołnierzom Wyklętym.
Osuszył czas mokradła krwi, czerwone słońce znów w zenicie. Czy warto było w wojny dni za taki kraj oddawać życie? Słychać pokoleń drwiący śmiech, to komuniści mają święto, lecz mądry Bóg w osobach trzech pamięta, za co was wyklęto, zanim ostatni pójdzie z was w niebieskiej partyzance służyć. Wszyscy staniemy jeszcze raz, może historia się powtórzy. Ujada sztab lewackich szmat i wściekle wrzeszczy swą oczu Becka, że tamtą Polskę uznał świat, gdy armia tkwiła w niej sowiecka. Amerykański pisze Żyd o waszej za holokaust winie i obce mu jest słowo wstyd, choć w polskiej chował się rodzinie. Zanim ostatni pójdzie z was w niebieskiej partyzance służyć, wszyscy staniemy jeszcze raz, może historia się powtórzy. Wystawę oto macie dziś, skoro najlepszą bronią pamięć, i groźna tej wystawy myśl, że wolnych ludzi nic nie złamie. Niech się prostuje nieszczęść z plot i niechaj drżą moskiewskie karły. Hańba wierzącym cierpi młot. Chwała za niepodległość zmarłym, zanim ostatni pójdzie z was niebieskiej partyzance służyć. Wszyscy staniemy jeszcze raz, wszyscy staniemy jeszcze raz, wszyscy staniemy jeszcze raz, może historia się powtórzy.
Żołnierzom Wyklętym śpiewał Paweł Piekarczyk. Trwają rozmowy niedokończone. Żołnierze niezłomni. Podziemna armia powraca. Naszymi gośćmi są pan dr Krzysztof Kawęcki oraz pan Piotr Mazurek. Patrzymy na tych żołnierzy. Różne postacie i tacy, którzy bardzo szybko gdzieś zginęli, ale też tacy jak chociażby Lalek, który trwał na posterunku, można powiedzieć, do 63 roku i nie dał się złapać, tylko jeszcze w pościgu został trafiony i też został zabity w tym wszystkim. I Inka, niezłomna dziewczyna, wzór dla dzisiejszej młodzieży, dla dzisiejszych dziewcząt. Pełna honoru, pełna, nie wiem, jak to określić jeszcze, ponieważ jestem pełen podziwu dla tych postaci, którzy coś mieli w sobie. Oni musieli być jakoś doskonale uformowani. Od czego to zależało, że oni byli tacy?
To rzeczywiście takie są postacie, które są pewnymi symbolami tego podziemia niepodległościowego. Te postacie, o których ojciec wspomniał, absolutnie tak. Bardzo często można spotkać młodych ludzi chodzących po ulicach w koszulkach z napisem Żołnierze Wyklęci albo Inka. Myślę, że Inka stała się pewnym takim, no rzeczywiście jakimś wręcz ikoną, można powiedzieć, tego podziemia, pewnym przykładem dla ludzi młodych i bardzo dobrze. No wspaniała postać. Ostatnie jej słowa były: niech żyje wolna Polska, niech żyje major Łupaszka. W grypsie, który przekazała, po prostu było napisane: powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. To naprawdę słowa wiele mówiące. Była bardzo brutalnie potraktowana, była bita, wręcz torturowana i przede wszystkim mogła ocalić swoje życie, gdyby po prostu poszła na współpracę. I w tym grypsie, że zachowałam się jak trzeba, no było wyrażone, była, że tak powiem, była, wszystko było wyrażone, było właśnie to, że ta postawa, no dla niej pewnie to była postawa taka, powiedziałbym, dość oczywista, dość normalna, ale to oczywiście była postawa heroiczna, była postawa bohaterska. Sama zresztą jako sanitariuszka oddziałów podziemia niepodległościowego przecież opatrywała również rannych funkcjonariuszy UB, ratując im nawet życie. No a później została właśnie oskarżana o to, że ona, 18-letnia dziewczyna, mordowała właśnie ubeków, co było oczywiście kłamstwem. Józef Franczak, Lalek, ostatni partyzant, też wspaniała postać, który, no tak jak wielu niestety żołnierzy podziemia, no został schwytany w wyniku denuncjacji zdrady. Też to dramatyczne są sytuacje. Bardzo często niestety tymi ostatnimi, którzy donosili, były nawet osoby bliskie z rodziny. I tak to było także w tym przypadku. Bronił się w ostatniej tej swojej walce, postrzelony, no zginął, natomiast komuniści chcieli oczywiście zupełnie wymazać go z pamięci, stąd też właśnie później w tym prosektorium w Lublinie obcięto mu nawet głowę, pochowano go w bezimiennej, porzucono nawet w bezimiennej mogile. Po wielu latach rodzinie udało się wydobyć jego ciało i pochować w rodzinnej miejscowości i tam właśnie w piaskach koło Lublina znajduje się jego nie tylko grób, ale znajduje się również później już znajduje się pomnik. Po wielu, wielu latach zostało mu, że tak powiem, przywrócone dobre imię, które zresztą zawsze miał, ale zostało mu publicznie przywrócone i tutaj właśnie świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński synowi właśnie Józefa Franczaka wręczył pośmiertne wysokie odznaczenie państwowe dla jego ojca, ale jak właśnie wspomina rodzina, jak wspomina jego syn, który go tak naprawdę nie bardzo pamiętał. Pamiętał tylko jeden obrazek, jak widział postać, mężczyznę na polu, w łanach pszenicy i później po wielu latach dowiedział się, że był to jego ojciec, bo nawet no, matka małemu temu synkowi nie mogła powiedzieć, że jaka jest prawda. Także był również, tak jak wielu innych z rodzin, że tak powiem, prześladowany, czy w szkole, czy właśnie represje zatem dotykały nie tylko tych, ale dotykały rodziny. To jest jak gdyby kolejny epizod, kolejny obszar walki z podziemiem niepodległościowym, który przenosił się niestety na rodziny.
Bo też taka ciekawostka, nie, że nawet syn Pilackiego jako niemowlę mógł stracić życie, bo jego matka była tak zbita przez tych oprawców, że doszło aż do zakażenia mleko, którym karmiła właśnie gdzieś tam syna Pileckiego, i do takich różnych tragedii też dochodziło.
Tak, właśnie my często mówimy właśnie o tych aresztowaniach tych żołnierzy podziemia, ale to było tak, były takie przykłady, na przykład Zbigniew Kulesza Młot siedział w wieloletnim więzieniu, również jego żona skazana na 10 lat więzienia, więc to często po prostu małżeństwa, dzieci często pozostawały, prawda, poza wychowywane przez rodzinę, ale bez rodziców i tak dalej. Także to jest oczywiście w jakimś szerszym aspekcie, no, gdybyśmy, że tak powiem, no, opis, przybliżenie losów jednej osoby pokazuje, jakie to były dramatyczne sytuacje, jakie to były dramatyczne wybory. No ale, że tak powiem, do końca chyba sprawiedliwości żeśmy nie doczekali, dlatego że ci oprawcy, ubecy, nie dość, że często są chowani w tych właśnie miejscach, na których nie powinni być, na przykład w Alei Zasłużonych, na cmentarzu po Wąskowskim, ale również pobierają po prostu wysokie emerytury i tak dalej, i tak dalej. No i jak gdyby oczywiście nie tylko nie odpowiedzieli tak naprawdę za swoje czyny, ale również nie było jakiegoś takiego tak naprawdę osądu moralnego.
Rozmawiamy na temat żołnierzy niezłomnych, podziemna armia powraca. I również Państwa zapraszamy do naszych rozmów niedokończonych. Przypomnę numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie telefonia komórkowa 536 600 100 oraz 536 600 200. I dla słuchaczy z zagranicy 48 56, a następnie 655 23 33 oraz 655 23 66. I w oczekiwaniu na telefon, chociaż już się rozdzwoniły, ale powstaje tych piosenek trochę, bardzo dosyć, no ostatnio mamy obfitość tych piosenek na temat żołnierzy niezłomnych, chociażby z płyty Maleo Reggae Rockers, też bardzo ciekawa płyta i ciekawa piosenka o niezłomnych.
właśnie słuchamy teraz piosenki z płyty Panny Wyklęte. To jest bardzo ciekawy projekt pokazujący, jak młodzi ludzie za pomocą nowoczesnych form wyrażania emocji, wyrażania uczuć, wyrażania swojej pamięci upamiętniają żołnierzy podziemia niepodległościowego. I właśnie warto moim zdaniem wspierać takie inicjatywy jak właśnie projekt Panny Wyklęte. Mi osobiście bardzo szczególnie zapadła w pamięci piosenka Panie Generale, wykonana przez Halinę Młynkową, która też jest na tej płycie, która jest złożona z listów matek, żon i córek ofiar stalinowskiego aparatu terroru. Te listy były pisane do Bieruta, do innych osób. Były tam prośby o ułaskawienie, prośby o to, ażeby chociażby wskazać miejsce pochówku czy pogrzebania, bo właściwie to trudno o jakimś pochówku mówić już zamordowanych żołnierzy podziemia niepodległościowego, więc warto wspomnieć o raperze Tatku, czyli Tadeuszu Polkowskim. Jest zresztą teraz cały taki projekt, który się nazywa Akcja Burza 2014, w ramach którego odbywa się w całej Polsce seria koncertów, wystaw, targów, książek, więc mnóstwo różnych ciekawych wydarzeń upamiętniających żołnierzy Armii Krajowej, ale także i żołnierzy wyklętych, bo przecież wielu z tych żołnierzy to są ci sami ludzie, żołnierze AK, NSZ-u, potem żołnierzy już tej drugiej konspiracji, a więc szczególnie moim zdaniem warto zwrócić uwagę na takie projekty, ponieważ one są podejmowane przez ludzi młodych, one są podejmowane oddolnie, bez pomocy państwa, bez pieniędzy publicznych, tak jak te praktycznie wszystkie inicjatywy społeczne, i chyba takie inicjatywy są najlepsze, ponieważ one płyną po prostu z serca, a nie są robione na czyjeś zamówienie, na zamówienie polityczne, nie są za pieniądze publiczne, więc jeżeli ktoś się z tym zgadza, to może wesprzeć, jeżeli ktoś się nie zgadza, to nie musi, i chyba właśnie o to chodzi, że w taki sposób powinniśmy działać, tworzyć to społeczeństwo obywatelskie, tworzyć tą nową Polskę po PRL-u.
Dziękuję. Czas już na telefon. Bardzo proszę. Jesteśmy na antenie Radio Maria. Bardzo proszę.
Halo? Halo?
Jesteśmy na antenie. Jak ma pani na imię?
Halo?
Jesteśmy na antenie Radio Maria. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Strasznie słabo słyszę.
A to już nie nasz kłopot, tylko bardziej pewnie aparatu pani. Jak ma pani na imię?
Słuchamy tu z mężem audycji o żołnierzach wyklętych i właśnie mój mąż jest jednym z ostatnich partyzantów i kolega świętej pamięci Larusia, którego jeszcze ja w 1963 roku poznałam, będąc na Lubelszczyźnie u teściów, i tam jeszcze spotkał się mąż z Lalusiem i po wyjściu z mieszkania dopiero powiedział mi, kto to jest. Halo?
Tak, słuchamy panią.
Słucha mnie.
Tak, słuchamy.
No, a ja jestem jeszcze ostatnią osobą żyjącą z procesu kurii krakowskiej. Nazwisko moje panieńskie Rozpąd, a po mężu nazwisko Szacoń. Halo.
Bardzo nam miło i dziękujemy za ten głos.
No.
Pozdrawiamy.
Ja również dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy za telefon, za przypomnienie postaci Józefa Franczaka. Myślę, że każda relacja, każde wspomnienie jest bardzo ważne, naprawdę jest cenne z punktu widzenia również historycznego. Być może warto, żeby pani taką relację tę złożyła, może historycy IPN-u, pewnie rozumiem z Lublina, z tych okolic, byliby zainteresowani, bo naprawdę nawet wydaje się mało istotne jak gdyby dla nas jakieś relacje, mają duże znaczenie z punktu widzenia historycznego.
Dziękuję. Już czas na następny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie Radio Maria. Halo? No, coś nam się rozłączyło, ale już mamy następny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, proszę ojca, bardzo bym prosiła o nadanie takiej piosenki, to śpiewa chyba Iwona czy Irena Lipnicka, ona śpiewa chyba o tej Ince. To jest przepiękna ta piosenka.
Zobaczymy, co się da zrobić. Tak? To nie chciałbym, żeby ta audycja zamieniła się w koncert życzeń też, bo ważne są też treści w tym wszystkim. Owszem, tak, ja rozumiem, jaką piosenkę chodzi.
Ale pasuje do, w ogóle bardzo pasuje do tej dzisiejszej rozmowy o tych... do tych rozmów.
Postaram się sprostać.
I śpiewa ta pani Lipnicka. Można prosić?
I postaramy się w jakimś odpowiednim czasie oczywiście odpowiedzieć na pani prośbę. Oczywiście pozytywnie, ale bardzo prosimy o tematy.
Wkrótce będziesz mógł kontynuować.
O, ktoś nam się zawiesił, nie szkodzi. Seria różnych telefonów, jedne udane, drugie może jakoś tam się wyłączyły. Rozmawiamy na temat żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych. Mamy te dwa terminy. Żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci. Czy jakoś się różnią te terminy, czy można takiego i takiego terminu używać?
Tak, no w zasadzie można powiedzieć, że po raz pierwszy tą nazwę żołnierze wyklęci użyto w 1993 roku, gdy Liga Republikańska zorganizowała wystawę wówczas na Uniwersytecie Warszawskim poświęconą żołnierzom drugiej konspiracji właśnie pod takim tytułem Żołnierze wyklęci, antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku. Także trzeba przypomnieć, że ustawa, o której mówiliśmy, Sejmu, o ustanowieniu Dnia Pamięci, to jest właśnie ustawa o ustanowieniu Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dlaczego żołnierze wyklęci? No tutaj oczywiście sprawa jest absolutnie jednoznaczna i oczywista, dlatego że ci żołnierze mieli zostać wymazani po prostu ze świadomości jakiejkolwiek społecznej. Mieli zostać po prostu wyklęci z polskiej historii. Miały tak niemalże dosłownie zostać wyklęte ich nazwiska i właśnie to jak gdyby uprawnia do tego, żeby takie sformułowanie stosować. Poza tym no, trzeba też powiedzieć, że żołnierze w różnych okresach polskiej historii są jakoś identyfikowani. Mówimy o powstańcach warszawskich, o powstańcach styczniowych, mówimy o żołnierzach 20 roku w wojnie z bolszewikami, żołnierzach września. I to określenie żołnierze wyklęci bardzo właśnie specyfikuje tę ich sytuację. To, że żołnierze wyklęci to są po prostu ci, którzy zostali zamordowani przez komunistów no strzałem w tył głowy. Pojawia się oczywiście również to określenie żołnierze niezłomni. Często zresztą te dyskusje wywołują może nazbyt jeszcze daleko idące, powiedziałbym, emocje. To sformułowanie żołnierze niezłomni też ma swoje uzasadnienia, dlatego że oni rzeczywiście byli niezłomni, trwali przy złożonej przysiędze w czasie okupacji, walce o niepodległą Polskę, ale z drugiej strony, no i byli wierni do końca po prostu. Z drugiej strony, no to pojęcie żołnierzy niezłomnych, oddające oczywiście im należną cześć i miejsce w polskiej historii, w panteonie bohaterów, no może właśnie rzeczywiście jest nazbyt takie ogólne. Ja myślę, że można stosować jak gdyby jedno i drugie pojęcie. Przy czym powiedziałem tak jeszcze, niezależnie od tego, że funkcjonuje to pojęcie żołnierze wyklęci i ono się jak gdyby przyjęło, nie ma tutaj podstaw ani potrzeby, żeby tego zmieniać, to jest po prostu w sposób naturalny, jakoś się to wszystko ukształtuje, ale jeszcze chyba nie odbyliśmy tej drogi, żeby powiedzieć, że jako społeczeństwo, jako Polacy, jako naród, żeby powiedzieć, że mamy już do czynienia z żołnierzami niezłomnymi, dlatego że powiedziałbym tak, no nie wykonaliśmy jeszcze tego niepisanego testamentu żołnierzy wyklętych, to znaczy nadal, o czym tu wcześniej mówiliśmy, w sferze, w obszarze publicznym mamy ciągle relikty komunizmu, mamy pomniki komunistyczne, mamy nazwy ulic komunistycznych, a przede wszystkim wymaga to naprawdę jeszcze dużej edukacji. Edukacji, powiedziałbym, nie tylko takiej szkolnej, w takim wąskim rozumieniu, ale szerszej edukacji obywatelskiej. Ten proces dopiero się rozpoczął. To jest dopiero czwarty rok, kiedy w sposób niezależny te obchody są organizowane. Także kiedy no, zobaczymy, że ci bohaterowie staną się jak gdyby no, własnością, też jak gdybym nazwał, powiedziałbym intelektualną, ale także wartością moralną, ideową dla Polaków, to wtedy będzie można mówić, że zostali przywróceni pamięci, że są to żołnierze niezłomni. No to będzie wtedy też tak, kiedy 1 marca zobaczymy, że jednak na wielu miejscach, w miejscach zamieszkania, w wielu naszych domach te flagi biało-czerwone będą wisiały. Tak jak można powiedzieć, 11 listopada został w jakiś sposób przywrócony do narodowej świadomości, to naprawdę droga do przywrócenia w pełni czci, pamięci i miejsca żołnierzy podziemia niepodległościowego jeszcze, że tak powiem, trwa.
Ja bym jeszcze podkreślił to, o czym pan doktor powiedział, czyli że to określenie żołnierzy wyklęci to nie jest określenie, które ma rodowód komunistyczny. Ona ma charakter opisujący, a nie wartościujący, jak może się niektórym wydawać. I co ważne, komuniści go nie używali, bo wydaje mi się, że jest taka powszechna opinia, że jeżeli komuniści ich wykleli, to sam ten zwrot już wtedy powstał. No to jest błąd, to właśnie pan doktor bardzo dobrze przypomniał o tym. I głównymi propagatorami tego określenia byli Leszek Żebrowski, potem Jerzy Ślaski. I ja ostatnio robiłem taki materiał na temat tego, jak w III Rzeczypospolitej mówiono na temat podziemia niepodległościowego i jednoznacznie wychodzi, że to określenie było zawsze używane przez prawicę i to politycy prawicy, publicyści prawicowi go używali, natomiast lewica bardzo starała się, żeby to określenie nie zostało rozpowszechnione, ponieważ no im chyba nawet wygodniej byłoby mówić o tych żołnierzach niezłomnych, jeżeli już, dlatego że żołnierze wyklęci to sformułowanie wskazuje na to, że była jakaś druga strona i dla środowisk lewicy postkomunistycznej jest bardzo niewygodne przypominanie to, że ta druga strona była. Moim zdaniem oni nawet już w tej chwili chyba zdali sobie sprawę z tego, że nie są w stanie powstrzymać tych wszystkich ruchów upamiętniających bohaterów podziemia i starają się za wszelką cenę obronić jednak swoich tych przodków ideowych, tych katów ubeckich i dlatego raczej bronią się przed tym, ażeby o tym wyklęciu, o tym, co robiono później, o tej całej publicystyce oczerniającej tych ludzi, o tych wszystkich pomówieniach, które były pod ich adresem sformułowane, aby zapomnieć, no a uważam, że nie powinniśmy o tym zapomnieć, powinniśmy o tym przypominać, bo w III RP też bardzo wielu polityków, publicystów i nawet historyków niestety, żołnierzy wyklętych, wyklina, tych bohaterów podziemia obraża, opluwa. Jest bardzo ważne, abyśmy o tym nie zapomnieli, abyśmy nie zapomnieli nazwisk tych, którzy to robili i robią.
Bardzo dziękuję. Już mamy kolejny telefon. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jesteśmy na
antenie? Tak, już jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Ja chciałem właśnie z Mirosław z Kanady. Chciałem serdecznie pozdrowić właśnie wszystkie rodziny żołnierzy wyklętych oraz podziękować żołnierzom wyklętym i ich rodzinom za te wielkie cierpienia i oddanie życia. Za to, że my możemy teraz mówić po polsku, że możemy chodzić do kościoła i że możemy rozróżniać, co jest dobro, a co jest zło. To oczywiście nam się przyda w najbliższych wyborach. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy serdecznie z Panem Bogiem.
No myślę, że nic dodać, nic ująć. W pełni się identyfikujemy, z tak powiedział.
Dokładnie. Tak jak zresztą powiedziałem jeszcze w telewizji Trwam, to może powtórzę, że w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego startuje wiele osób, które są bardzo negatywnie zasłużone, dlatego że są zasłużone dla tej strony postkomunistycznej, bo są to osoby, mówię tu o kandydatach z dwóch list, czyli z list SLD i z listy partii tworzonej przez pana z pewnego ruchu. No są to osoby, które opluwały i wciąż opluwają żołnierzy podziemia niepodległościowego i warto przy okazji tej kampanii ani przypomnieć ich nazwiska, przypomnieć ich słowa, bo powinni się ich wstydzić. Absolutnie nie powinni uczestniczyć w życiu publicznym, bo zdyskwalifikowali się takimi oskarżeniami.
Bardzo dziękuję. Już odbieramy kolejny telefon. Jesteśmy na antenie Radio Maria. Bardzo proszę. Hello.
Będzie Pan Jezus Chrystus.
Na wieki Maria wieków. Teraz i zawsze. Bardzo bym prosił o wyciszenie zupełnie radia. Hello.
Ryszard z Żywka. Ja miałem to szczęście i honor być tym żołnierzem wyklętym. Tym bandytą, jak to kiedyś nas nazwano. Służyłem w pogotowiu akcji specjalnej Narodowych Sił Zbrojnych na Podlasiu. W Siedlcach i w powiatach mieliśmy swój oddział leśny, lotny, składający się z 29 członków żołnierzy. Do tej pory przetrwało nas żywie tylko 3. No i trzeba przyznać, że ta garstka właściwie 16 było tak ciągle czynnych, a 20 to jest wtedy, kiedy trzeba było koniecznie mieć jakąś większą akcję, to my trzymaliśmy w szachu kilka podmiotów. Siedlecki, Łukowski, Sokołowski, nawet Radzyński. Z bazy znajdującej się w Wiacie Łukowskiej, czyli jeszcze tej bazy partyzanckiej AKI NSZ, tam była kiedyś podchorążówka NSZ-owska, w czasie okupacji niemieckiej. Tam mieliśmy bazę stanowiące, myśmy dwie dziemianki, sami sobie wykonywaliśmy te dziemianki, po to w dziemiankach nocowaliśmy, to były takie bazy liściowe, żeby nie kwaterować na wsiach, to dookoła były takie zaścianki szlacheckie, Domanice, Mroczki, Jastrzęby i tak dalej, te wioski. Mieliśmy swoich tam ludzi, moglibyśmy kwaterować zwłaszcza w tych takich jesiennych czy zimowych miesiącach, ale jak się kwateruje, kwaterowało się na wioskach u gospodarzy, to było olbrzymie zagrożenie, szczególnie dla tych gospodarzy, a nawet i dla samych partyzantów. Bo jeśli ktoś zauważył, doniósł albo to pomimo wart wystawianych danych na zagroda, czy sodowa, czy budynek został mógł być okrążony. Wtedy bardzo trudno było się przebić przez okrążenie. Było dużo strat. A ludzi wtedy aresztowano i gnębiono za każdą pomoc, jaką partyzantom ktoś dawał. Zupełnie taki był stosunek do nas jak do Żydów. Jak Niemcy do Żydów mieli, prawda? Za każdą pomoc groziła bardzo duża kara. No to, że tam jak teraz są te kary rok, półtora roku, 5 lat, 10-15 lat, nawet dla tych, którzy wam pomagali. A już nie mówiąc o samych żołnierzach, którzy dostali się do rąk tych oprawców, to takie przeciętne wyroki to były 15 lat. A były takie wyroki, którzy oficerowie niektórzy po 8 do 10 kar śmierci, łącznie było kara śmierci. Nasi koledzy, to dlaczego ja mówię, dlaczego myśmy mówili, że my szachowaliśmy te tereny. Przed nami wszystkie pustelniki na noc, tylko się ściemiało, to barykadowali się. Właściwie myśmy tam jeszcze rządzili, myśmy mieli, jak byśmy powiedzieli, pewną władzę, a oni dopiero wychodzili, prawda, w dzień, bo to mogli się odgrywać tylko na ludziach bezbronnych. No, komuniści, czyli ci przyjaciele i zdrajcy narodu, i takie, ale to były agendy NKWD i Rosjanie, oni nawet mieli taki prykaz przedany przez Jakuba Bermana i przez Zatkiewicza ministra, żeby robić pozorowane oddziały. Oddziały z kryminalistów przeważnie brane. Przeberający tacy niby to niby to partyzanci. I oni robili na rzecz, aby na konto prawdziwych patriotów, partyzantów, chodzili do wioski, mordowali, rabowali, a nawet niektóre wioski palili, albo część budynków odpalano. Rabowali strasznie, jak robili kogoś, nawet jak kogoś kontrolowali, jakiś budynek był podejrzany, że tam pomagał ktoś na wsi, jakiś gospodarz partyzantom, to zrywali wszystko, strzechy, no, niszczyli całkowicie wszystko, a był wypadek taki, na Cidolem widzieli później z takim gościem, któremu kazali szukać broni. Też niby do wioski weszli, robili rewizję, szukali broni. To oni nie było nic wspólnego.
Wie pan co, bo bardzo jakoś się gubi jakoś zasięg w tym wszystkim. Tak, a może i coraz mniej zrozumiałe to wszystko.
Siedziałem z takim gościem, którzy bandyci, faktycznie bandyci, ucięli, kazali mu szukać sieczkarni broni. No materialna siła, kazali, włożyli mu do sieczkarni broni, żeby tam szukał, a jeden z nich zakręcił korbą. Nie ucięli mu tą rękę. I on potem siedział kilka miesięcy tam lat w tym więzieniu, nie chcieli go nawet dać do prokuratora, bo się nie wiedzieli, jak się z tego wytłumaczyć, nie wiem, co się z nim stało. Więc do tego stopnia oni się dopuszczali. Natomiast z naszej strony to nie było tak, jak nas przedstawiano, że myśmy od razu prawda, kogoś tam nawet policji, nawet posterunki, które myśmy rozmawiali. My mieliśmy zadanie rozbroić posterunek, a nie to, żeby strzelać tych milicjantów czy ubeków. Chyba, że jak dochodziło do już takiej, że oni się bronili, no to trzeba było to używać broni. Mieliśmy bardzo dobrą broń maszynową i były takie potyczki, prawda, ze wszystkich broni, a nawet mieliśmy moździerze ze sobą. Także to, jakby się ktoś nawet dostał z nich do nas, to nie było mowy, żeby tak odbić czy rozstrzelać. To musiały być specjalne jakieś takie, dostawaliśmy z komendy spisy tych takich, którzy byli bardzo wielkimi, że powiem, torturowali naszych żołnierzy. To takich, jakby się taki dostał, taki ubek, no to czy mógł się liczyć, że zostanie rozstrzelany. Ale musiał być wyrok według kodeksu karnego państwa podziemnego.
Czyli nie było takiej samowolki w tym?
Słucham?
Nie było samowolki w jakichś
wyrokach, absolutnie.
Tak.
Była taka karność, że za każde przekroczenie, jakbyśmy powiedzieli, przekroczenie etyki żołnierza polskiego, to jednak groziła kara śmierci w naszych żołnierzach. W Narodowych Siłach Zbrojnych była największa karność, może nie we wszystkich oddziałach, ale w tym oddziale, co ja byłem, jaką sobie można wyobrazić. Nie było mowy, żeby ktoś komuś na własną rękę coś na wsi ukradł, czy wziął, czy w ogóle zachował się niegodnie. Także, no a myśmy dlaczego... Jak myśmy się tak znaleźli, bo to było w 1947 roku, to już było dość późno, kiedy właściwie nowych oddziałów się nie zawiązywało, nie tworzyło się, ale myśmy byli już wcześniej, przynajmniej niektórzy z nas, wcześniej byliśmy już 1945-1946 roku w NSZ-cie i wchodziliśmy do gimnazjum mechanicznego, ale nieraz po akcji ktoś przyszedł bezpośrednio z akcji do szkoły, żeby nie opuszczać. Na przykład jednemu koledze, który mnie prowadził do NSZ-u, teraz niedawno umarł, kapitan Makarski, przyszedł zmęczony z akcji na pociąg i wypadł mu rewolwer. Spróba mu wypadła, specjalnie usiadł na ostatnim rzędzie w klasie, ale był zmęczony, przesnął. I on od razu ten rewolwer chwycił, ale ktoś musiał mu zauważyć. W każdym razie nas było tam coś, 6 osób z tego gimnazjum, którzy byliśmy zagrożeni, byliśmy bardzo dobry wywiad. Naszym komendantem był wywiadowca z dwójki przedwojenny, major Carol Singh. I on miał dobry wywiad w policji, w pierwszej milicji UB. Dowiedział się, że już tam osób z, myślimy, z Kitoru Gimnazjum byliśmy zagrożeni aresztowaniem. I co było zrobić? No trzeba było, zastanawiali się niektórzy, też dał projekt, żeby stworzyć oddział leśny na pasu powrotowej akcji specjalnej. I tak się stało, że myśmy byli od kwietnia do listopada, dzień i noc, pod gołym niebem, akcje były co dzień albo co drugi dzień, tylko to co dzień to odbywa się, bo wszystkie akcje to było, odbywały się w nocy. Nie można było w dzień nic, w dzień to, o ile mieliśmy na to czas, to się odsypiało, stało się. Z tym, że ja osobiście to nie pamiętam, że mi się chociaż bardzo dobrze wyspało przez te 8 miesięcy. Dlatego, że jak mała grupa ludzi, a trzeba było jak powiedzmy, ziemianka nie mogła być gdzieś na brzegu lasu, tylko trzeba było w takim miejscu, leśnicy nam pokazywali, gdzie ludzie się nie kręcą. Ale do leśniczówki było parę kilometrów, trzeba było tą wodę w takich dużych bańkach po mleku nosić.
Wie pan co, bo coraz gorszą jakość mamy pana głosu i coraz mniej jest to wszystko zrozumiałe. A mógłby się pan na koniec przedstawić, ponieważ nie padło?
Ryszard, ja miałem najpierw pseudonim Szkot, pseudonim Ruś, a potem Szkot. Ryszard Mikołajczuk. Mieszkam teraz w Siedliówku, kiedyś mieszkałem w Warszawie, ale najpierw w Siedlicach. Też dobrze słychać, jak mówię teraz?
No właśnie, to jest coś nie tak. Znaczy, cały czas jest bardzo, bardzo taki kiepski troszkę odbiór i myślę, że ja bym tutaj kropkę postawił teraz, w tym momencie, bo bardzo ciekawa jest historia też pana, którą pan tutaj przedstawił. Jednak nie chciałbym, żeby została ona coś tam w niej pominięte ze względu na jakość połączenia telefonicznego. Ale pana serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za ten głos.
Również dziękuję panu doktorowi Kaweckiemu, panu Mazurkowi, że chcą i jego Radio Maria, że o tym mówicie i że coraz to więcej jest historyków, których znam, to jest Żebrowski, Jan Żaryn, cały szereg innych.
Bóg zapłać.
To w ogóle wdzięczny jestem, dziękuję, że teraz już nie jesteśmy bandytami, tylko normalnymi Polakami. Pewnie z wami robiliśmy tylko swój obowiązek. Nikt z nas się nie czuje bandytem, chociaż czasami tak nazywacie, ale za to jesteśmy wdzięczni, chociaż że dochodzimy do tej kultury takiej, do tej historii polskiej prawdziwej, jaka powinna być. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję również uprzejmie. Wysłuchanie. Z panem Bogiem. Wszystkiego dobrego życzymy.
Dziękujemy bardzo. Myślę, trzy kwestie tak bardzo krótko. Po pierwsze, myślę, że może być pan dumny, że był pan, no i jest pan, żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych w organizacji Pogotowia Akcji Specjalnej, w oddziałach Pogotowia Akcji Specjalnej. Po drugie, zwrócił pan uwagę na też bardzo istotną kwestię. Nie byłoby tych oddziałów tak dobrze zorganizowanych, nie byłoby podziemia niepodległościowego, gdyby nie wsparcie miejscowej ludności. Ci ludzie, którzy byli w tych oddziałach partyzanckich, to byli ludzie, którzy pochodzili często właśnie z tych miejscowości. To byli ludzie wywodzący się, byli z tych właśnie miejscowości, to często pomagali im sąsiedzi. Po prostu byli w sposób naturalny zakorzenieni, w przeciwieństwie oczywiście do tej agentury komunistycznej z Gwardii Ludowej. Poza tym trzecia kwestia, o której pan też tutaj mówił, i to jest zjawisko, które było dość szerokie, to znaczy tworzenie przez komunistów oddziałów pozorowanych, prowokatorów, którzy podszywali się po prostu pod prawdziwe oddziały, dokonywali różnych bandyckich, rabunkowych działań, które w zamyśle właśnie ich inspiratorów z UB po prostu miały kompromitować podziemie niepodległościowe. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć, że my mówimy o podziemiu niepodległościowym w Polsce, ale trzeba też powiedzieć, że to podziemie antykomunistyczne było bardzo silne w Europie Środkowej i Wschodniej, w krajach nadbałtyckich, na Łotwie, w Estonii, Rumunii, w innych krajach, także w pewnym stopniu na Litwie. I tutaj te metody były takie same. To znaczy, no teraz nie ma za bardzo czasu, ani może nawet potrzeby analizowania tych podobieństw, ale tak jak był pewien scenariusz wprowadzania systemu komunistycznego przez Sowietów we wszystkich krajach tak zwanej demokracji ludowej, gdzie były tak zwane wolne wybory, gdzie była zawsze jakaś tam niby partia opozycyjna, która była później, przeważnie partia tak zwana ludowa, która później była również likwidowana, gdzie również stosowano amnestię. To był scenariusz taki sam właśnie, jeśli chodzi o zwalczanie tego podziemia niepodległościowego. To dokładnie tak samo wyglądało. W jednym przypadku i też były te prowokacje, i także były te amnestie, i także inne kwestie, ale w jednym przypadku były pewne różnice, które na szczęście nie dotknęły naszego kraju. Otóż właśnie w nawiązaniu do tego, o czym pan mówił, o tej ludności cywilnej, bo rzeczywiście może zbyt mało miejsca nawet poświęcamy czasem w naszych rozważaniach, bo to też byli bohaterowie. To zresztą pan zauważył, pan zwrócił uwagę, że po prostu jakie konsekwencje śmierć, po prostu wieloletnie więzienia groziła tym osobom. Otóż w tych krajach właśnie, jak w Estonii na przykład, na Łotwie, przeprowadzono tam w 1949 roku zaprogramowaną tak zwaną wielką deportację przez Sowietów. Na przykład ona objęła około 45 tysięcy Łotyszy. Z Estonii wywieziono prawie 21 tysięcy osób, to jest 2,5% ludności. Właśnie ta deportacja objęła ludność cywilną. Chodziło oczywiście o złamanie oporu, morale społeczeństwa, także pozbawienie podziemia niepodległościowego, właśnie tego oparcia w społeczeństwie. Na szczęście tych metod w Polsce nie zastosowano. No, Polska nie była jednak Republiką Sowiecką, więc póki co, dzięki Bogu, tych znanych nam niestety z historii, z XIX wieku, zsyłek i także z XX wieku, przecież z okresu okupacji sowieckiej, wówczas uniknęliśmy.
Bardzo dziękuję. Może tak, może jest czas na kolejną taką pieśń tych bardów naszych, którzy śpiewają o tych czasach, o tych żołnierzach. Epitafium dla majora ognia, Andrzej Kołakowski.
Jeśli umrzeć mam za ciebie, jeśli sztandar zwinąć mam, na każdego przecież przyjdzie kiedyś pora. Srebrny orzeł z mojej czapki, na urwiskach w sercu tak znajdzie gniazdo. Ty mnie ukryj, moja ziemio podkarańska, górski lesie. Ścieżki. Podążałem szlakiem wilczym. Śmierć ścigała mnie po lasach, jak pies gończy. Przystanęła nad potokiem, krótki błysk nad górskim stokiem. Wola Boża, moja walka dziś się kończy. Więc mnie ukryj, moja ziemio podhalańska. dziury, w nasze dusze wbił pazury i legendę partyzancką ponad szczyty wzniósł. Na Podhalu pod Turbaczem partyzancka wierzba płacze. Zgasł już ogień, ale pamięć po nim wciąż się tli.
Żołnierze niezłomni, podziemna armia powraca. Naszymi gośćmi są pan doktor Krzysztof Kawecki oraz pan Piotr Mazurek, a wybrzmiała piosenka Andrzeja Kołakowskiego, Epitafium dla majora ognia.
Tak, to postać taka również bardzo znacząca, symboliczna dla polskiego podziemia niepodległościowego. Uczestnik wojny we wrześniu 1939 roku. Później tworzył konspirację, między innymi stworzył na Podhalu Konfederację Tatrzańską, która miała być przeciwwagą dla niemieckich pomysłów lansowania wówczas takiego odrębnego narodu góralskiego. On mówił, góral po prostu znaczy Polak. Już sama jego postawa, jego działalność w okresie okupacji to jest bardzo imponująca. No a później już po wojnie nie miał złudzeń co do nowej władzy, nie zamierzał korzystać z przewrotnych ofert ujawnienia się ogłaszanych przez bezpiekę. Można powiedzieć, że był, bo jak tam mówili, to był król Podhala. Rzeczywiście miał bardzo duży oddział, chociaż świadomie też już później go nie chciał rozbudowywać, ale był to znakomicie zorganizowany oddział. Był to człowiek niezwykle utalentowany, jeśli chodzi o dowodzenie i walkę, prowadzenie walki zbrojnej. Można powiedzieć, że nigdy nie tracił wiary i nadziei w zwycięstwo. Mimo, że nawet w 1946 roku UB odniosło kilka spektakularnych sukcesów w walkach z jego oddziału, ale potrafił, że tak powiem, te oddziały na nowo zreorganizować i je nawet umocnić. No ale jak to bywa w życiu i to się niestety często powtarzało, nie wiedział, że zdradziła go jedna z najważniejszych jego łączniczek, która stale współpracowała właśnie z jego oddziałem od 1943 roku. Ale też trzeba powiedzieć, że te osoby, które zdradzały, które wydawały, też były często w bardzo trudnych, czasem dramatycznych sytuacjach. W tym przypadku ta właśnie wierna od 1943 roku wielokrotnie sprawdzona łączniczka po prostu wydała Józefa Kurasia ognia, a cena, jaką to była właściwie ta cena, jaką zapłaciła za uwolnienie przez UB z jej syna, gimnazjalisty. Dzięki właśnie niej UB zdołało zwerbować kolejne osoby, w tym właśnie innego zaufanego łącznika Kurasia o pseudonimie Śmiały. No i właśnie tenże łącznik poprowadził obławę UB na obóz ognia 18 lutego 1947 roku. Kuraś nie chciał podejmować walki, wycofał się bez strat. Swoich ludzi podzielił na mniejsze grupki i właśnie na czele zaledwie kilku osób zszedł do jednej z wsi i niestety właśnie już wówczas działająca bardzo duża siatka agentury, zwerbowani agenci donieśli o tym bezpiece i doszło do długotrwałej walki partyzantów z obławą, bardzo potężną obławą UB i KBW. Ogień, nie chcąc się poddać, popełnił samobójstwo strzałem w skroń. Zmarł po północy 1947 roku. Do dziś nie wiadomo, co się stało z jego ciałem. A jest to postać, która nadal jest szczególnie właśnie opluwana i jego dzieje są zniekształcane. Ja mówiłem tutaj o tej agenturze. Mówiliśmy o Józefie Franczaku, Lalku. Otóż w rozpracowaniu Józefa Franczaka, Lalka brało udział aż 200 agentów, co nie znaczy, że wszyscy byli bardzo aktywni, to byli zarejestrowani, często pozorowali te działania i tak dalej, ale to świadczy o tej skali tych właśnie, skali tych działań. Na przykład właśnie ciągle pojawia się w tych różnych zarzutach ten antysemityzm i ten antysemityzm, natomiast również zarzucano na przykład działania rzekomo antysemickie, absolutnie nieprawdziwe, również Ogniu. Kurasiowi.
Tak, no właśnie ten argument rzekomego antysemityzmu żołnierzy wyklętych jest bardzo często podnoszony i myślę, że warto się nad nim na chwilę zatrzymać, ponieważ jest on wyjątkowo chybiony, a wręcz świadczy o pewnym, no takim kompletnym zakłamaniu tych, którzy ten zarzut formułują, bowiem z jednej strony na ogromną skalę mieliśmy przypisywanie różnego rodzaju zbrodni na ludności żydowskiej, które popełniali czy to Niemcy, czy to partyzantka komunistyczna. Były te zbrodnie przypisywane Armii Krajowej lub Narodowym Siłom Zbrojnym, chociażby Lubelszczyzna, Kielecczyzna, w czasie fabrykowania dowodów rzekomych antysemickich działań Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, to bardzo dobrze widać, o tym między innymi pani Herezińska pisała w swojej książce, wcześniej Leszek Żebrowski, jeszcze inni autorzy. Tam są wręcz zachowane kolejne wersje protokołów przesłuchań świadków, gdzie z pierwszej wersji protokołu, gdzie świadek jasno wskazuje jako sprawców Gwardię Ludową, potem to zdanie znika, w jeszcze kolejnej wersji pojawia się tam zdanie o tym, że daną grupę ludności żydowskiej zabili żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, więc są to bardzo często dobrze udokumentowane przypadki tego, jak zakłamywano te przypadki rzekomych antysemickich mordów, które były na ziemiach polskich, ale przede wszystkim były popełniane przez Niemców, a także przez komunistów i wydaje mi się, że jest to bardzo mało znany temat. Co prawda w latach 90. ukazała się taka trzytomowa publikacja Tajne oblicze GLL i PPR, trzech wybitnych polskich historyków i tam dokumenty podziemia komunistycznego, które zostały opublikowane, jasno wskazują, że komuniści robili na ogromną skalę akcje przeciwko Żydom, przede wszystkim ze względów rabunkowych, bo chcieli tejże ukrywającej się ludności żydowskiej zabrać ostatnie jakieś kosztowności, które ta ludność w lasach ukrywająca się posiadała. No to jest mało znane, ale warto o tym przypomnieć, warto przypomnieć o tym, że czołowe postaci, które odpowiadają za te mordy na ludności żydowskiej, w Polsce Ludowej robiły karierę, chociażby pan Korczyński, czy Gronczewski, czy inni, cała ta grupa, której takim, można powiedzieć, protektorem był Mieczysław Moczar w Polsce Ludowej, chociażby w Polsce Gomułkowskiej, zajmowała wysokie stanowiska państwowe. Ci ludzie odpowiadali potem za to, co na Zachodzie jest przedstawiane jako polski antysemityzm rzekomy, czyli rok 68. To są wszystko ludzie, którzy się wzięli z Gwardii Armii Ludowej. To jest kolejny argument za tym, że Armia Ludowa nie powinna mieć ulicy w Warszawie, że Gwardia Armia Ludowa nie powinna być honorowana. Więc z jednej strony mamy te akcje antysemickie komunistów, które oni następnie zrzucają odpowiedzialność na podziemie, a z drugiej strony warto też przypomnieć, że w samym podziemiu niepodległościowym również były osoby pochodzenia żydowskiego, że wśród tych, którzy walczyli o tą Polskę po 1944 roku, poza etnicznymi Polakami byli także i przedstawiciele tych różnych mniejszości i chociażby bardzo ciekawym przypadkiem, który chyba dr Mariusz Bechta najszerzej opisywał, jest przypadek majora Stanisława Ostwinda-Zuzgi z Narodowych Sił Zbrojnych z Podlasia, który to major został zamordowany w 1945 roku, a wcześniej, zanim komuniści go zamordowali, została mu złożona propozycja przejścia na ich stronę, ponieważ komunistom niewygodnie było zamordować pod zarzutami jakiegoś faszyzmu czy antysemityzmu kogoś, kto jest z pochodzenia Żydem, w związku z czym zaproponowali mu, aby odszedł z Narodowych Sił Zbrojnych, aby porzucił to, co robił wcześniej, aby mógł się, mówiąc kolokwialnie, ustawić na jakiejś w miarę dobrej pozycji w nowej Polsce. On odmówił i zginął. Zginął za Polskę, zginął za te ideały, które Narodowe Siły Zbrojne, ideały Wielkiej Polskiej Katolickiej były mu bliskie, więc tym bardziej uważam, że należy podkreślać takie przypadki. To jest oczywiście jeden z wielu przypadków, ale też już myślę, myślę, że nie ma sensu mówić o kolejnych postaciach też ze względu na ograniczenia czasowe, ale tych przypadków było całkiem sporo i to pokazuje właśnie, jak bardzo zakłamana jest ta propaganda komunistyczna, zakłamana jest propaganda współczesnej lewicy, bo nie tylko komuniści atakują żołnierzy wyklętych, także niestety pewna część tak zwanej opozycji demokratycznej się do tego dołączyła. To pan doktor Kawęcki tutaj mówił o nazwiskach przecież osób, które nie były związane z PZPR-em, a dzisiaj te oskarżenia formułują, także pamiętajmy o tym i ten zarzut, który jest chyba najczęściej powtarzany, czyli zarzut antysemityzmu, jest kompletnie chybiony, przynajmniej z trzech powodów, o których tutaj mówiliśmy.
Bardzo dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maria.
Pochwał Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Jesteśmy na antenie. Bardzo proszę, jak ma pani na imię?
Dzień dobry, Teresa z Warszawy z tej strony.
Pozdrawiam.
Pan by już mówi, tak?
Tak, już pani jest na antenie.
Dobrze. Więc mam, no byłoby kilka spraw, ale żeby innym też dać głos, to może krócej. Krótko. Pierwsza sprawa, chciałam zdementować sprawę Lalka Franczaka. Byłam na maratonie filmowym w Warszawie. Siedzieliśmy do chyba 21 czy 20. Tak, cały czas oglądając filmy, cały dzień. I był film, chyba to jest IPN-u, o Franczaku. Tam zostało zdementowane. Umarł rzeczywiście w Odium zdrajcy, jego krewny, który go udzielał mu schronienia. On w takiej piwniczce mieszkał i zmarł w tym Odium. I teraz zostało to zdjęte. Okazało się, że on przemieszczał się, Lalek, jeździł taką motorynką czy motorem tego krewnego i ktoś z agentów zrobił zdjęcie. Wydał mu się podejrzany, zrobił zdjęcie i na zdjęciu był widoczny numer tego motoru z tyłu. Po numerze doszli, kto jest właścicielem i obstawili ten dom. I wtedy no nie było wiadomo, prawda, dokładnie, kto doniósł, w związku z czym jakoś tak określono, a chyba właśnie same te siły ubeckie rozpowszechniały tą informację, że to krewny. Także ten człowiek, no to jest tak, jak pan doktor tutaj mówi, że jeszcze i cierpiały rodziny, bo na rodzinę zrzucono tą odpowiedzialność, a tymczasem to jakiś agent ubecki po prostu wyłapał Lalka i on zginął w ten straszny, znaczy przebijając się w rycerski sposób. Druga sprawa to te terminy żołnierze niezłomni i żołnierze wyklęci. Termin wyklęty czy przeklęty, no jest trochę negatywny, a słowo wyklęty, ten przymiotnik, wymaga określenia przez kogo, bo ktoś nie może być wyklęty bezwzględnie. Nie ma kogoś wyklętego bez sprawcy tego wyklęcia. Więc ja i bardzo wiele osób tutaj, przynajmniej u nas w naszych środowiskach, jest teraz za tym, to byli żołnierze niezłomnie wyklęci przez komunistów czy przez komuchów, bo słowo wyklęty to musi być określone przez kogo. Bo oni nie byli przez Boga wyklęci, prawda? No jedynie chyba Bóg może wykląć, czy też przekląć człowieka. Człowiek przeklęty jest człowiekiem negatywnym, człowiekiem czegoś tam winny. Więc w tej chwili jesteśmy absolutnie za tym, że to byli niezłomni, tym bardziej, że w późniejszych czasach, tak jak i ogień, oni sobie doskonale zdawali sprawę z tego, że walczą o godną śmierć. O godną śmierć. Dla nich nie było powrotu do życia normalnego. Ogień sam powiedział coś takiego, że ludzie za nami nie poszli. Nie wznieciło się powstanie ogólne, ogólnopolskie, bo oni tak myśleli, że tak będzie. Że pomoże nam Zachód. Zapora doskonale wiedział. Zastępca Zapory został przez niego wysłany do Mikołajczyka i premier Mikołajczyk powiedział mu z pełnym cynizmem, że wie, że Zachód się nie ruszy, że wie, że oni nie mają szansy, nie wygrają. I oni zostali w lesie, żeby obronić swoje dobre imię, ponieważ nie mieli możliwości powrotu, to walczyli w lasach o godną śmierć. Początkowo jeszcze, no i ile kto mógł, tylko to miał nadzieję, że ludzie się jeszcze dołączą. Ale ludzie byli już tak zmęczeni wojną, okupacją, sowieckimi morderstwami i tym wszystkim, co się u nas działo, że chcieli mieć trochę, wydaje mi się, już i wolności, i trochę spokoju. A poza tym, jeżeli, tak jak pan doktor mówił, różnie się to określa, 200 tysięcy nawet się mówi, że 20 tysięcy było pod bronią w lesie. Każdy, kto był pod bronią w lesie, miał co najmniej 10, nawet niektórzy mówią do 20 ludzi, którzy mu pomagali. W każdym momencie, w jakiejś jednej, drugiej, trzeciej wsi, a to była siatka wywiadu i tak dalej. Więc ta armia była ogromna. Ponoć nawet 1 000 000 osób dotknęły prześladowania, bo tak jak pan doktor powiedział, nawet jeżeli osoba jedną noc przenocowała kogoś z żołnierzy niezłomnych i już doniesiono o tym, ta rodzina mogła być zesłana, wysłana, więziona. I mogło ich nawet spotkać śmierć. Także to była ogromna ilość, to około 1 000 000 ludzi. I ci, którzy zostali w lesie, ci wyklęci przez komunistów, a niezłomni, bo oni z pełną świadomością walczyli o to, żebyśmy mogli... Właściwie chyba dzięki nim my nie jesteśmy którąś następną republiką. Bo Rosjanie wiedzieli, że nas już nie mogą do końca połknąć. Wiele źródeł i naukowców poświadcza to, że tylko miasta były w rękach partii i w rękach niby tego naszego, a nie naszego, tak jak tego rządu, ponieważ całe wsie, całe tereny wiejskie były opanowane nawet przez te niewielkie oddziałki. I policja siedziała, milicja siedziała, bała się ruszyć, ruszyła się tylko w dzień, a ludność, ogólnie ludność Polski popierała tych nielicznych bohaterów, tych niezłomnych bohaterów, którzy siedzieli w lasach. Więc ja byłabym za tym i coraz więcej ludzi, że to są niezłomni, wyklęci przez komunistów. Żeby nie mówić o nich, i tak jak zresztą ksiądz to często mówi, też tego terminu używa, że nie zostawić ich tylko jako wyklętych, przeklętych przez Boga i ludzi, bo to nieprawda. Wszyscy byli za nimi, a te... oddziały armii sowieckiej, które liczyły w pewnym momencie 2 000 000 na terenach polskich, a w bezpiece było 26-27 tysięcy oficerów sowieckich, którzy właśnie prześladowali, przesłuchiwali, mordowali. Ja spotkałam się z takim określeniem, że Sowieci wymordowali nam około 6-7 tysięcy w Katyniu i w innych miejscowościach i tak jak gdyby wrzucili nam podobną ilość swoich wyszkolonych morderców. I druga partia, niedawno się o tym dowiedziałam, może pan doktor naprawdę wcześniej o tym już wie, około 1 000 000 osób przez Sowietów zostało nam tutaj wrzuconych, aby objąć główne stanowiska w fabrykach, w urzędach, wszędzie. Każda podobno zakład pracy, urząd miał swojego opiekuna. Jednego, tych było około 1 000 000 i teraz każdy, kto przyjechał z Sowietów tutaj odpowiednio wyszkolony, przecież przyjechał z rodziną. Więc myśmy mieli, nie wiem, 2, 3 czy 4 000 000 tych, którzy zostali nam narzuceni do trzymania władzy czy nas za buzię, a 26 tysięcy tych oprawców i 2-milionową armię. Czy to w ogóle, ja uważam, że Polacy byli bohaterami, a ci, którzy byli i walczyli w lasach, no to już dosłownie zasłużyli na miano ze stali niezłomnych. Także oddajmy im ten honor, bo słowo wyklęci to jest jak gdyby ktoś chciał dla nich błagać naszej litości. Oni nie potrzebują naszej litości.
Panie teraz,
oni
tak
potrzebują naszego podziwu. Nie
to nie jest audycja na temat tego, jak powinniśmy nazywać też. To wypłynęło w tej. Ja nie przypominam sobie, pani powiedziała, że ja coś takiego powiedziałem, że wykręci przez Boga. Ja nie przypominam sobie takiej rzeczy, żebym powiedział.
Nie, właśnie, bardzo często i jestem wdzięczna terminu tego używa niezłomnie. Ale chciałam się właśnie wypowiedzieć to, co nasze środowiska tutaj takie patriotyczne najczęściej uważają, żeby mi oddawać im hołd, a nie błagać za nich litości. I dziękuję serdecznie.
Również dziękujemy.
Słucham dalej.
Pani Teresa, pozdrawiam z panem Bogiem.
Jeśli można do pani się jeszcze wypowiedzi odnieść, to oczywiście uznając celowość pani argumentacji, bo oczywiście ona jest słuszna, natomiast warto też zwrócić uwagę na chociażby telefon pana wcześniejszego, który powiedział, że jest dumny z tego, że był żołnierzem wyklętym. I właśnie z tego, co przynajmniej mi się wydaje, chyba z tego, co z panem doktorem rozmawiałem, to pan doktor też odniósł podobne wrażenie, że jednak większość kombatantów, czyli tych, którzy bezpośrednio dotknęli tego, uważa, że to określenie żołnierze wyklęci powinno pozostać i było chociażby takie oświadczenie doświadczenie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, że kombatanci NSZ-u jednak są za tym, żeby to określenie żołnierze wyklęci pozostało, oczywiście przy dopuszczalności tych innych określeń, które przecież też oddają dobrze ten stan rzeczy, ale jednak ja tutaj odsyłam do tego oświadczenia Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, które jest dosyć dobrze uzasadnione, abyśmy też nie gubiąc tutaj głównego oczywiście przesłania tego, o co nam chodzi, nie skupiając się na takim detalu, bo to jest detal, jednak też dobrze zrozumieli też te intencje osób, które propagują tą wersję żołnierzy wyklęci.
No właśnie, musimy, że tak powiem, bardzo, bardzo podchodzić do tego rozważnie, żebyśmy się nie dali wciągnąć w jakieś takie może czasem no, semantyczne, ale oczywiście ważne też spory, bo one wywołują dużo emocji. Rzeczywiście, chyba w zdecydowanej większości kombatanci, czyli ci, którzy mają do tego prawo przede wszystkim, są przywiązani do tego, żeby mówić żołnierze wyklęci, ale mnie się, a historycy może, niezależni historycy, skłaniają się często właśnie do tego określenia żołnierze niezłomni, który opisuje też może szerszy kontekst historyczny, ale mnie się bardzo podoba tutaj ta pani propozycja żołnierze niezłomni wyklęci przez komunistów. Tak, to jest wydaje mi się taka dobra synteza. Zresztą w tej chwili, w tych dniach powstało w Elblągu rondo, które właśnie się nazywa żołnierzy niezłomnych wyklętych. Więc myślę, że tutaj nie ma sporu, można te sformułowania stosować równocześnie, zamiennie.
Pani Teresa poruszyła tutaj szereg wątków, ale też bardzo ciekawą kwestię poruszyła, to znaczy rządu na uchodźstwie i stosunku tego rządu do tego, co się działo w kraju.
Tak, tutaj padło nazwisko Stanisława Mikołajczyka, między innymi premiera rządu, ale Stanisław Mikołajczyk, no jak wiemy, w październiku po powstaniu warszawskim odszedł z rządu emigracyjnego, prowadził swoistą politykę zresztą no, daleko idącej naiwności w stosunku do komunistów. Przykładem tego jego był tutaj powrót do kraju, no spełnia rolę takiego właściwie można powiedzieć kwiatka do kożucha, bo tak naprawdę to w zasadzie legitymizował niestety działania komunistów. Przykładem tego właśnie była później jego ucieczka, czy też wyjazd za granicę i na pewno jego koncepcja polityczna była tutaj inna. Natomiast no, z drugiej strony mamy tutaj jak gdyby pewną ocenę realistyczną, że Zachód oczywiście nie pomoże. Rzeczywiście część polskich polityków emigracyjnych łudziła się, że dojdzie do III wojny światowej, że różnice między Sowietami, a głównie tutaj Ameryką są tak daleko idące, że trzeba czekać, być w pogotowiu i później, kiedy przyjdzie odpowiedni moment, trzeba włączyć się w działanie polskich sił zbrojnych. To jak wiemy nie nastąpiło. Ta kalkulacja polityczna była kalkulacją błędną, ale rzeczywiście jak mówimy już tutaj o rządzie na emigracji, polskim rządzie, legalnym rządzie, który niestety, jak wiemy, to był rząd Tomasza Arciszewskiego, który stracił uznanie ze strony państw zachodnich na rzecz tego stworzonego w Moskwie tymczasowego rządu jedności narodowej Osóbki Morawskiego, w którym właśnie Mikołajczyk był między innymi wicepremierem. To trzeba powiedzieć, że całe podziemie niepodległościowe uznawało ten rząd polski. To była rząd na emigracji, czyli po prostu w tym samym, można powiedzieć, byli przedłużeniem tego polskiego państwa podziemnego. Te działania ich nie miały jakiegoś charakteru takiego uzurpatorskiego. Oni działali po prostu jako siły zbrojne, można powiedzieć, Rzeczypospolitej.
Bardzo dziękuję. Zatem już odbierzmy kolejny telefon. Jesteśmy na antenie Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji Płockiej. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jestem w studiu. No więc serce się raduje, że ci ludzie, którzy byli prawdziwymi Polakami, odzyskują należną cześć. Natomiast ja myślę o tym, żeby w jakiś sposób uwidocznić tych, którzy, no po prostu dla których miejsce jest na śmietniku historii, żeby to w jakiejś formie, nawet powiedzmy, czy w pobliżu cmentarza, stworzyć takie kwatery, No i ewentualnie też gdzieś unaocznić tych, którzy szkalują w tej chwili tych ludzi. Myślę o takich ludziach jak pan Kuc, bo to po prostu jest no, coś obrzydliwego. Przecież je chleb, który na polskiej ziemi urósł i takie rzeczy mówi, to po prostu się nie godzi. To jest takie po prostu no niegodne człowieka. Nie wiem, czy coś panowie na temat takich prób zadośćuczynienia i takiego aktu sprawiedliwości mogliby powiedzieć. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam pana, panie Pawle.
No chociażby ta akcja Goń z pomnika bolszewika jest odpowiedzią na właśnie takie głosy, które ze strony kombatantów, rodzin kombatantów, działaczy opozycji, również tej późniejszej antyperelowskiej się pojawiały, pojawiają i pojawiać będą, no bo faktycznie mamy do czynienia z tą schizofrenią, z tą niesprawiedliwością, że wciąż są honorowani kaci żołnierzy wyklętych, czy żołnierzy niezłomnych, kaci powstańców warszawskich, potem tych wszystkich kolejnych zrywów, które w Polsce Ludowej były dosyć częste. No na pewno trzeba tutaj podkreślić, że ze strony obecnie rządzącej opcji politycznej zarówno w skali kraju, jak i w większości samorządów, czyli Platformy Obywatelskiej, jest wyraźna taka strategia obrony status quo. To znaczy oni oczywiście z jednej strony no, nie robią, no, z wyjątkami, bo tutaj pan doktor przedstawił wyjątki, ale jednak w większości nie robią problemu z tym, żeby upamiętnić tych bohaterów podziemia niepodległościowego, ale z drugiej strony wraz z SLD stworzyli koalicję obrony tych wszystkich miejsc, które gloryfikują katów żołnierzy podziemia niepodległościowego, więc Platforma stoi w takim właśnie rozkroku, tak jak mówiłem, że mamy to skrzyżowanie ulicy Armii Krajowej z ulicą PKW, no to Platforma Obywatelska jest dokładnie taką kwintesencją takiego rozkroku i się tak rozkraczyła tam na dobre chyba, bo od wielu lat już taka dziwna sytuacja się dzieje i w Warszawie trzeba powiedzieć, że Platforma jest bardzo mocno przechylona w lewo i ta piękna inicjatywa, o której pan doktor powiedział, czyli pomnik Witolda Pileckiego, o który walczyło wiele stowarzyszeń, m.in. Stowarzyszenie Młodzi dla Polski było aktywne. My też jako Stowarzyszenie Kolibr wspieraliśmy tę akcję. To jest rzecz piękna, ale to jest rzecz naprawdę chyba wymuszona i podejrzewam, że nie jest przypadkiem, że akurat w roku przed wyborami samorządowymi ta inicjatywa powstała, bo przez całą kadencję Platforma robiła wszystko, ażeby no, ci żołnierze gdzieś tam na przykład w mniej eksponowanych miejscach Warszawy może się pojawili, na to zgoda była, umiarkowana, ale była, ale już w centrum miasta niekoniecznie, a równocześnie oczywiście jest cały czas obrona tych reliktów PRL-u, reliktów propagandy i stalinowskiej wręcz, bo niektóre te miejsca to przecież są miejsca, które upamiętniają zbrodniarzy z tych najgorszych, najbardziej obrzydliwych czasów totalitaryzmu i na to warto zwracać uwagę i zwłaszcza przy okazji tych wyborów samorządowych, bo one są bardzo ważne dla tej sprawy, warto o tym przypominać, warto za każdym takim radnym, czy burmistrzem, czy wójtem, czy prezydentem miasta chodzić i przypominać mu o tym, że nie zgadzamy się na to, że nie zgadzamy się po pierwsze na taki stan rozkroku, żeby jednak pójść w którąś stronę, no i żeby to była oczywiście ta strona, o której my tu mówimy, czyli żeby było to pójście w stronę uhonorowania podziemia niepodległościowego i w stronę równoczesnego usuwania tych miejsc, które gloryfikują katów tego podziemia.
No bardzo dobrze pan zwrócił uwagę, że ta rzeczywiście uchwała honorująca pułkownika Pileckiego pomnikiem powstała w wyniku presji oddolnej, bo tego by nie było rzeczywiście przede wszystkim tego Stowarzyszenia Młodzi dla Polski.
Ale też, jak pan wspomniał, taka swoista schizofrenia, tak? Są oprawcy, którzy są bohaterami i są ci właśnie żołnierze niezłomni, ofiary, którzy też są bohaterami. Więc teraz no, pojawia się takie zapytanie, to znaczy kto to jest dobry?
I w jednym mieście będzie tak. Miał pomnik Witold Pilecki i Zygmunt Berling, prawda?
No to jest taki powrót, tak, to jest powrót do tego właśnie, jak nazywano, co to było. Najpierw mówiono, że to jest walka z reakcyjnym podziemiem, z bandami, faszystami. Później ukuto taki termin wojna domowa. I on się niestety bardzo mocno jakoś tak wbił w tę świadomość. No ale co to znaczy wojna domowa? To przede wszystkim nie wyjaśnia, po czyjej stronie była racja moralna, kto był katem, a kto był ofiarą. Więc oczywiście to nie była wojna domowa. Ale taki właśnie taki ekumenizm polityczny, o którym pan tutaj Piotr Mazurek mówił właśnie na przykładzie tych ulic, to jest doskonały przykład właśnie. No, Felix Koneczny, taki polski, że tak powiem, znawca cywilizacji, twórca nauki o cywilizacji, mówiłby taki kołobłęd. A kołobłęd po prostu pomieszanie cywilizacyjne, no to oczywiście prowadzi niestety do upadku. Więc to trzeba wreszcie przeciąć po prostu. To nie może być najmniejszego kompromisu.
Bo mi się przypomina też tutaj postać, może troszeczkę nie z tematu tego, ale chociażby pułkownik Ukliński, który był uważany tak za zdrajcę, a on mówi, że on nie zdradził Polski, bo on właśnie Polskę chronił.
No właśnie, to jest taki dobry przykład, bo to jest taki papierek lakmusowy. Stosunek do pułkownika Kuklińskiego to jest papierkiem lakmusowym stosunkiem po prostu do PRL-u. Jeśli uznamy, że PRL była państwem suwerennym, to Kukliński był zdrajcą. Jeśli PRL nie była państwem suwerennym, a nie była państwem suwerennym, no to oczywiście Kukliński był bohaterem. To bodajże, nie wiem, czy Jaruzelski, czy Kiszczak właśnie powiedział, że jeśli byśmy oddali, prawda, cześć Kuklińskiemu, uznali go za bohatera narodowego, to znaczy, że sami jesteśmy po prostu zdrajcami.
Bardzo dziękuję i już odbieramy kolejny telefon, bo cały czas się rozdzwaniają, z czego bardzo się cieszymy. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Kazimierz, dzwonię z Florydy. No niestety, troszkę mnie ściska w gardle, ale muszę powiedzieć coś takiego. Wielu znałem tutaj za granicą takich ludzi, którzy by mogli być właśnie do tych ludzi dołączeni, wyklęci. Wyklęci oczywiście w cudzysłowie i w dobrym zrozumieniu dla historii. Ja chciałbym powiedzieć, że właśnie dzisiaj zmarł pan Józef Mularczyk. Był żołnierzem, który miał świadomość, że nie może wrócić do ojczyzny. Po wojnie wylądował w Stanach Zjednoczonych, oczywiście z żoną. Wojnę przeżył na Syberii, po Syberii uciekł do wojska. Monte Cassino, na Monte Cassino nawet zakładał proporczyk flagi polskiej. To on właśnie zakładał, wkładał najwyższy punkt, gdy zdobyli nasi ludzie, nasi Polacy, żołnierze, właśnie Monte Cassino. To oni wiedzieli i mieli świadomość. Nawet jeden z nich, którego znałem w New Britain, oficer polski, powiedział mi jeszcze przed 1979 roku, początkiem 80, powiedział: panie Kazimierzu, Polska nie jest wolna. Polska nie jest wolna, ja nie mogę tam wracać. I tu jest właśnie, trzeba wziąć pod uwagę ten fakt, że Polska katolicka była w planie do tego, aby ją unicestwić, bo tylko, musimy powiedzieć w ten sposób, że tylko i wyłącznie, jak niektórzy masoni powiedzieli, że tylko katolicki kościół, hierarchiczny kościół przeszkadza nam w budowaniu rządu światowego i tutaj właśnie już przed wojną w 30 roku zaplanowali wojnę taką, aby przeszła w jedną stronę przez Polskę. I tu jest właśnie ten problem, że czasami nam trudno wiele rzeczy zrozumieć, ale niektóre drobiazgi z historii są również ważne. Oczywiście nie ma drobiazgów, wszystko jest ważne, ale muszę oddać hołd tym ludziom, którzy walczyli i którzy nawet o nich wielu nie wiedziało. Tak jak właśnie ten pan Józef Mularczyk, który zmarł właśnie tutaj, mieszkał kiedyś na Pampano Beach, teraz w Melbourne, wychował lekarza, dziecko i żył, ale i zawsze tęsknił za ojczyzną. Mógłbym wiele mówić, ale niestety ściska mnie w gardle i przepraszam najmocniej.
Ale dziękujemy z Panem Bogiem, panie Kazimierzu, za ten głos też taki rozpaczy, takiej nostalgii.
Tak, to jest bardzo cenny głos, ale pan powiedział jedną rzecz, o której my nie powiedzieliśmy, że to określenie żołnierza wyklęci jest w cudzysłowie w ustawie, prawda? Że to nie jest rzeczownik z przymiotnikiem, tylko to jest pewien nowy taki związek frazeologiczny, można powiedzieć, odnoszący się do tej konkretnej sytuacji. To jest bardzo, bardzo ważne, co pan powiedział, prawda? Że ten cudzysłów tam jest i też powinniśmy go zauważać i odpowiednio interpretować.
Ale to, co wybrzmiało, że ludzie zostawali poza krajem ojczystym z wielką nostalgią w sercu, bo wiedzieli, że kiedy wrócą, to skończą tak jak skończyli ci tutaj chociażby, czy generał Nil, czy rotmistrz Pilecki, czy Lalek, czy Inka. Można by było pewnie tak wymieniać i wymieniać.
Niestety dla tych ludzi miejsca w ich ojczyźnie nie było i to nawet w późniejszych latach, bo jeśli nawet wracali, to byli pod nieustanną obserwacją i inwigilacją Służby Bezpieczeństwa.
A jeśli chodzi o oprawców, też często się pojawia nazwisko Brystygierowa, Luna. Podobno w różnych tam jeszcze, różnych zapiskach okazuje się, że ona gdzieś pod koniec życia się niby nawraca w tym wszystkim. No, nie wiem, na ile to jest, prawda, jak tam przesłanki historyczne o tym wspominają.
No, nie wiem, to już jest tajemnica jej duszy, prawda? Aha. Trudno powiedzieć, być może tak, no każdy ma tutaj szansę, możliwości. Tutaj też mamy wiele przykładów zbrodniarzy, którzy w ostatniej chwili dzięki im też miłosierdziu Bożemu nawracają się. No, natomiast no, jeśli chodzi o te fakty historyczne, o tę postać, no to wyjątkowo, że tak powiem, obrzydliwa postać, wyjątkowo szkodliwa, znana z różnych prowokacji, że tak powiem, no dość taka przedsiębiorcza, aktywna, podejmująca różne działania, no między innymi właśnie te działania walki z Kościołem. No i na tej pierwszej linii wraz z innymi tutaj towarzyszami na pierwszej linii walki właśnie z polskimi patriotami.
Obecnie zdaje się, że leży w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych.
No tak, i wielu innych, no właśnie. I to jest to, co z tym zrobić, prawda? Mamy tutaj taką sytuację, jaką mamy. No ale nie, no, niedawno Florian Siwicki, ten jeden z tych, którzy prowadzili w zasadzie z tej trójki wielkiej, tak zwanej, stan wojenny, również tam został, że tak powiem, pochowany. No to już jest rzeczywiście pewien problem i odrębny temat. Także tak jak mówiliśmy, to jest naprawdę długi proces. To się nie zmieni z dnia na dzień, że tak powiem, czy z roku na rok. To wymaga naprawdę dłuższego procesu.
I też mamy świadomość, że to nie jest tak do końca wykładane, uczone w szkole, w szkołach, ale są ci żywi świadkowie tamtych czasów i dlaczego na przykład taki dziadek nie ma opowiedzieć swoim, nie może odpowiedzieć swoim wnukom pewnych historii, przekazać to właśnie, jak to się mówi, z ust do ust, takich ciekawych historii, bo wtedy też ta wiedza, ale historia ma swój autorytet. Autorytet właśnie w dziadkach, w kimś z rodziny, kto staje się nagle w oczach tego wnuka, wnuczki bohaterem.
Tak to się dzieje i na przykład moi koledzy ze Stowarzyszenia Koliber z oddziału Siedlce są w tej chwili w trakcie realizacji filmu dokumentalnego, w którym wypowiadają się kombatanci m.in. z Narodowych Sił Zbrojnych i chyba też z Armii Krajowej z ich regionu. Także myślę, że takich inicjatyw w całej Polsce jest więcej i że bardzo wielu kombatantów, którzy jeszcze są w stanie, bo to też jest kwestia wieku i stanu zdrowia, ale ci, którzy są w stanie spotkać się z młodzieżą, to robi i ludzie młodzi bardzo chętnie takich opowieści słuchają, chociażby pan Zygmunt Goławski, prawda, czy pan Bogdan Szucki, czy jeszcze pan pułkownik Podchorski, spotykają się cały czas z ludźmi młodymi, czy pani Lwów Eberle, chyba, jeżeli nie przekręcam nazwiska, również ostatnio obecna na Łączce 1 marca podczas uroczystości, więc takie spotkania się odbywają i one są takie, tak jak ojciec stwierdził, no chyba tymi najbardziej wartościowymi, jeszcze bardziej od tego przekazu historycznego.
Warto jeszcze wspomnieć, że te obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które są co roku, są ciągle ubogacane przez różne nowe inicjatywy. No i na przykład w tym roku, może nie w skali takiej masowej, ale też miała miejsce taka akcja upamiętniająca tych bohaterów. Otóż członkowie grup rekonstrukcyjnych, harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej po prostu, bądź też trzymali warty przed domami, przed mieszkaniami tych bohaterów żyjących jeszcze, bądź też no, odbywali z nimi właśnie takie spacery i tak dalej, no żeby pokazać, że no tym ludziom nawet, którzy mieszkają, że tutaj obok nich, prawda, tym sąsiadom nawet, że to są tutaj bohaterowie. I ta akcja, nawet powiem, że tak powiem, z tych przekazów wynika, że była bardzo, bardzo udana, że jest taka potrzeba właśnie tego typu działań, tego oddania świadectwa, tego upublicznienia. No warto też wspomnieć o tym, że taką nową, piękną, pięknym takim wyrazem tych nowych działań była kwesta na polską bazę genetyczną ofiar komunizmu, przeprowadzana właśnie przez młodych ludzi.
No bo trzeba dodać, że państwo w jakiś sposób może pomaga w tych odkrywaniu grobów tych żołnierzy niezłomnych, natomiast bardzo drogie są badania te DNA, na które nikt nie daje, tak? Żaden urząd państwa.
Dokładnie tak jak ojciec powiedział, stąd też sfinansowanie właśnie tej polskiej bazy genetycznej, to absolutnie należy tutaj do zadań państwa i jest to wyzwanie, prawda, które stoi przed państwem polskim, przed nami też, spowodowania tego, żeby po prostu takie działania zostały podjęte, ale te działania muszą podjęte zostać natychmiast, bo jeśli mamy rzeczywiście uhonorować tych bohaterów, wybudować im mauzoleum żołnierzy niezłomnych, stworzyć taki panteon, można powiedzieć, bohaterów narodowych, to nie może być ten panteon na cmentarzu powązkowskim, wojskowym cmentarzu w Warszawie, takim bezimiennym. Tam muszą się znaleźć szczątki właśnie tych wszystkich osób z nazwiskiem, imieniem i to wtedy oczywiście będzie miało swój sens. Wiemy, że takie działania są podjęte. Być może uda się to, nie wiem, być może uda się to na dzień 27 września, Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. To byłoby takie piękne, że tak powiem, ukoronowanie, zamknięcie tych działań, że w symbolicznym dniu, kiedy narodziło się Polskie Państwo Podziemne, oddajemy rzeczywiście tym żołnierzom to, co im się należy.
Tak, jeszcze jedno zdanie, jeśli można, bo to, o czym pan doktor powiedział, przypomniał mi jeszcze o jednym projekcie, o którym nie powiedzieliśmy, czyli o pomyśle budowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Warszawie, bo takie muzeum powstało w Ostrołęce, mimo że państwo odmówiło mu dotacji, Ministerstwo Kultury stwierdziło, że działalność tego muzeum nie jest zgodna z polityką kulturalną czy historyczną państwa i pojawił się właśnie wśród młodych ludzi przede wszystkim i zarówno wśród tych organizacji, które tworzą akcję Upominamy się o Was, jak i szerzej w tym Komitecie Społecznym, pomysł budowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Warszawie. Ja na ten pomysł zwracam uwagę szczególnie pod takim kątem, że prezydent Komorowski wypowiedział się na temat tego pomysłu i wypowiedział się z jednej strony przychylnie, ale z drugiej strony zasugerował, że takie muzeum powinno powstać na ulicy Rakowieckiej, czyli w obecnym więzieniu, gdzie ci żołnierze podziemia byli mordowani, no ale wiadomo, że ten pomysł jest niewykonalny w perspektywie kilkudziesięciu lat, więc przypominajmy o tym, bo to jest właśnie taki zabieg obecnej władzy, czyli to status quo z jednej strony...
Dlaczego jest niewykonalny? Może wytłumaczmy?
Dlatego, że potrzeba nowego więzienia, które pomieści tych wszystkich skazanych, którzy tam się znajdują. No jest oczywiste, że budowa więzienia, zwłaszcza tak wielkiego więzienia, zajmuje co najmniej wiele lat, prawda? No, to nie będziemy tłumaczyć, o co dokładnie chodzi, no, ale to chyba każdy wie, że nikt nie chce mieć przede wszystkim więzienia we własnej okolicy, więc to są protesty, to jest kwestia wszystkich procedur i tak dalej. A chociażby na Pradze, to o czym właśnie tutaj pan doktor też wspominał, jest wiele takich budynków, w których również ci żołnierze byli torturowani, zabijani i one często są pustostanami, bo ich nikt nie chce kupić, one są w rejestrze zabytków, a nie ma komu na przykład wynająć czy sprzedać takiego budynku i tam mogłoby takie muzeum przynajmniej prowizoryczne powstać, więc warto na takie rzeczy zwrócić uwagę i przypilnować, aby ten pomysł budowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych nie został odroczony w czasie o kilkadziesiąt lat ze względu na tą lokalizację na Rakowieckiej.
Żołnierze niezłomni, żołnierze, którzy... To pewien dramat tych żołnierzy, tak? Zapomnieni przez historię, zapomnieni przez państwo, jednak... Jak brzmi tytuł dzisiejszej audycji, Podziemna Armia powraca, powraca pamięć o nich, są inicjatywy, które mają na celu odkrycie prawdy o tych, którzy walczyli o wolną Polskę i którzy w swoim życiu nie dożyli tej wolnej Polski, chociaż niektórzy, jak dzisiaj się w tych telefonach okazało, właśnie należeli do tej grupy osób, którzy walczyli naprawdę z serca, najpierw z okupantem niemieckim, a później przez wiele, wiele długich lat z okupantem radzieckim. I jakieś słowo podsumowania też bardzo proszę, dodaje pan doktor Krzysztof Kawęcki oraz pan Piotr Mazurek.
Tutaj oczywiście przed nami stoją wielkie jeszcze wyzwania. Można powiedzieć, zrealizowanie tego niepisanego testamentu żołnierzy pokolenia Polski Niepodległej. Mówiliśmy już wielokrotnie o tym. Przede wszystkim zdekomunizowanie do końca tego obszaru życia publicznego. Ale również, no, można powiedzieć, wyzwanie przed polską polityką zagraniczną, przed polskim państwem. Przede wszystkim celem polskiej polityki w tym kontekście, o którym mówimy, w kontekście komunizmu, celem polskiej polityki historycznej, taki termin się pojawił w dużym stopniu dzięki świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, który taką politykę historyczną zaczął realizować. Otóż na forum europejskim powinno być przede wszystkim dążenie do międzynarodowego potępienia komunizmu. To jest z naszej strony, z punktu widzenia państwa polskiego, jest to oczywiście pewna powinność wobec tych, którzy zginęli, którzy walczyli o niepodległą Polskę, którzy walczyli z systemem komunistycznym, ale to jest po prostu obowiązek państwa polskiego. Doprowadzenie do takiej sytuacji, żeby doszło do międzynarodowego potępienia komunizmu, ale również w takim kontekście, powiedziałem, pozytywnym, budowanie takiej solidarnej wdzięczności wobec wszystkich, którzy walczyli z komunizmem. Także w innych krajach, tu mamy różne postacie w różnych krajach, i na Węgrzech, i Chorwacji, i w innych krajach, którzy walczyli po prostu w obronie cywilizacji chrześcijańskiej i wolności narodów Europy. Bo wydaje mi się, że to jest prawdziwe wypełnienie woli żołnierzy pokolenia Polski Niepodległej. Gdyby oni byli dzisiaj w tej rzeczywistości, to sądzę, że po prostu walczyliby, czy opowiadaliby się za cywilizacją chrześcijańską i za wolnością po prostu narodów Europy. Walka wówczas o Polskę to była walka o niepodległość, walka o wartości, ale również po prostu o wolną Europę, Europę wolnych państw narodowych, suwerennych państw narodowych.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze rozmowy. Przypomnę Państwu, że naszymi gośćmi byli pan Piotr Mazurek, publicysta, działacz społeczny. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, dziękuję.
Oraz pan dr Krzysztof Kawęcki, prawica Rzeczypospolitej.
Bóg zapłać, dziękuję bardzo.
Wielkie Bóg zapłać panom. Również dziękuję bardzo wszystkim, którzy z nami się łączyli telefonicznie i dziękuję Państwu za uwagę. Były to rozmowy niedokończone na temat żołnierze niezłomni, podziemna armia powraca. Już za kilka minut rozpoczniemy modlitwę na zakończenie dnia, czyli kompletę.
PRL kłamstwami karmił o Ludowej Gwardii Armii. Choć zmieniły się układy, jeszcze są po ruskich ślady. Hej, 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 cokoły, na nich zdrajce, łotry i matoły. Goń, goń, goń z pomnika bolszewika, goń, goń, goń. Po miasteczkach i dzielnicach czasem zdarzy się tablica, że tu sztab był PPR-u, albo że nocował Bierut. Ej, hej, hej, cokoły, na nich zdrajce, łotry i matoły. Goń, goń, goń z pomnika bolszewika, goń, goń, goń. Raz w Grodzisku czy w Grudziądzu zobaczyłem szyld z Mosiądzu, że z fornalską gośką słodko konspirował sam Nowotko, co na imię miał Marceli i go wkrótce diabli wzięli. Albo to był Bierut Bolek, ja tam wszystkich ich nie wolę. Hej, 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 cokoły, na nich zdrajce, łotry i matoły. Goń, goń, goń z pomnika bolszewika, goń, goń, goń. Mówią, że to wspólne dzieje, niezależnie skąd wiatr wieje, a ja się nie będę chamił z moskiewskimi łachudrami. Hej, 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 cokoły, na nich zdrajce, łotry i matoły. Goń, goń, goń z pomnika ohydnego bolszewika. Hej, 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 cokoły, na nich zdrajce, łotry i matoły. Goń, goń, goń z pomnika bolszewika, goń, goń, goń.
Różańce ofiar, mgły nad roistami,
i ten tęt kopyt rytm wybija. To pułki armii rozstrzelanej, to przeszłość, która nie przemija. Przez mgły pamięci życia zamęt wędruje szwadron za szwadronem. Błyszczą honorem klinki szabel, stygnie koralem krew na skroniach. W ubeckich piwnicach przestrzelone czaszki, to śpiący rycerze majora Łupaszki. Wieczna chwała zmarłym, hańba ich mordercom. Tętno Polski bije w przestrzelonym sercu. Tętno Polski bije w przestrzelonym sercu. W gęstym zaduchu współczesności kręcą się mroczne interesy. Na euro się przelicza kości, a pamięć leczy się ze stresu. Nad polskim willem zaszło słońce, snuje się wieczór niespokojny, a matka ostrobramska wita swe dzieci wracające z wojny.